Otwieram 48. sesję Rady Miejskiej w Ozimku. Witam radnych obecnych na dzisiejszej sesji, burmistrza Ozimka wraz ze służbami, panią mecenas, panią skarbnik, panią sekretarz. Witam kierowników wydziałów, witam radnych powiatowych, sołtysów, media oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Sekretarzem na dzisiejszej sesji będzie radny pan Henryk Libera. Protokół z 47. sesji z 26 lutego jest do wglądu. Jeśli nie będzie uwag, zostanie przyjęty pod koniec sesji. Ustalony przeze mnie porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem. Ponieważ mamy dziś na sesji gości, prosiłbym Państwa o zmianę tego porządku obrad. Mianowicie chciałbym, żebyśmy jako pierwszy punkt, czy punkt drugi po otwarciu obrad, przyjęli punkt sprawy różne i organizacyjne, by nasi goście mogli się wypowiedzieć, a później przystąpimy do realizacji dalszych punktów naszego programu. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej zmiany, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Głosowanie jednogłośnie za. Przedstawię w takim razie nowy... 14. Porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Sprawy różne i organizacyjne. Punkt trzeci. Interpelacje radnych. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał. 4.1. W sprawie podziału gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Projekt uchwały druk nr 1. 4.2. W sprawie podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt uchwały druk nr 2. 4.3. W sprawie zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu. Projekt uchwały druk nr 3. 4.4. W sprawie przystąpienia gminy Ozimek do realizacji projektu. Projekt uchwały druk nr 4. 4.5. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości na terenie gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty. Projekt uchwały druk nr 5. 4.6. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały druk nr 6. 4.7. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2018 roku. Projekt uchwały druk nr 7. 4.8. W sprawie zbycia mienia gminnego. Projekt uchwały druk nr 8. 4.9. W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku. Projekt uchwały druk nr 9. 4.10. W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez gminę Ozimek w przedszkolach. Projekt uchwały druk nr 10. 4.11. W sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 11. 4.12. W sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w sprawie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 12. 4.13. W sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 13. 4.14. W sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 14. 4.15. W sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 15. 416 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 16. 417 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 17. 418 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 18. 419 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 19. 420 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 20. 421 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Projekt uchwały druk nr 21. 422 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Projekt uchwały druk nr 22. 423 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały druk nr 23. Punkt 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania uchwał i wniosków za okres od stycznia 2018 do marca 2018 roku. Punkt 6. Funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, stan bezpieczeństwa w szkołach. Punkt 7. Zadania inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt 9. Sprawozdanie burmistrza ze swojej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Punkt 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Informuję, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego. Sprawy różne i organizacyjne. Proponuję, by na początku oddać głos naszym gościom, rodzicom dzieci ze szkoły podstawowej numer 2. Osoba, która chciałaby zabrać głos, proszę o powstanie, przedstawienie się i mówienie do mikrofonu.
Nazywam się Katarzyna Janerka. Jestem mamą tej dziewczynki na wózku, która akurat no, już za długo tutaj przebywała, znudziło jej się, Oliwki. Razem ze mną są tutaj Emilka, Laura, Agnieszka, Tomek, Krzysiu, Kacper, Kuba, Mateusz, Szymon i ich mamy. Dziękujemy za udzielenie głosu i możliwość wystąpienia przed Państwem. Jesteśmy rodzicami dzieci, które uczą się w szkole podstawowej nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Łozinku. Nasze dzieciaki nie są w pełni zdrowe i borykają się z różnymi problemami. Są to niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawność sprzężona, zespół Downa, ADHD i afazja. Objęte są w związku z tym kształceniem specjalnym lub nauczaniem indywidualnym. Szkoła, w której się uczą, jest placówką ogólnodostępną, ale doskonale przygotowaną na pobyt dzieci takie jak nasze. Kilkanaście lat ciężkiej pracy dyrektora i nauczycieli doprowadziło do stworzenia wyjątkowego miejsca. Model funkcjonowania dzieci, co warto podkreślić, wszystkich dzieci, nie tylko tych niepełnosprawnych, który został w szkole wypracowany, może uchodzić za wręcz wzorcowy. Naszym zdaniem powinno być jak najwięcej takich właśnie placówek. Kameralnych, otwartych na problemy i specyficzne potrzeby uczniów. Z nauczycielami pełnymi pasji i zaangażowania, w których dzieci czują się komfortowo i w których bardzo istotna jest ścisła współpraca z rodzicami. W związku z tym z zaskoczeniem przyjęliśmy treści rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sierpniu 2017 roku dotyczących indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz organizowania kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych. Pojawiamy się dzisiaj na sesji Rady Miejskiej, ponieważ martwimy się, jak będzie w praktyce wyglądało kształcenie naszych dzieci w kolejnym roku szkolnym. I powołując się na artykuł 10, ustęp 1, punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, prawo oświatowe, który brzmi: organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zapewnieniu środków na odpowiednie kształcenie naszych dzieci. Nasze dzieci ze względu na różnorodne problemy zdrowotne nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu klasowym. Część zajęć i terapii musi lub powinna odbywać się w formie indywidualnej. Do tej pory uczeń, który tego wymagał, otrzymywał w poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Dotychczas wydane orzeczenia wygasają jednak wraz z zakończeniem bieżącego roku szkolnego. Stąd nasz ogromny niepokój. Największe obawy budzą naszym zdaniem zbyt ogólne zapisy nowych rozporządzeń. Pojawiają się w nich co prawda informacje, że dyrektor może wystąpić o dodatkowe godziny zajęć indywidualnych dla dzieci. Brak jednak konkretnych danych co do liczby tych godzin, o które można wnioskować. Na przykład, czy mogą to być 2 czy 4 godziny. Rozwiązania tego typu musi również pozytywnie zaopiniować organ prowadzący i finansujący szkołę, czyli gmina. Jesteśmy przekonani, że nauczyciele znają nasze dzieci, wiedzą, jakie mają potrzeby i możliwości i w jaki sposób należałoby zorganizować ich dalszą naukę. Przepraszam. Uważamy, że jeśli w projekcie organizacyjnym na przyszły rok szkolny uwzględnione zostaną dodatkowe godziny, to tylko dlatego, że są one naszym dzieciom naprawdę potrzebne. Wiemy, że subwencja oświatowa przekazywana na nasze dzieci jest wyższa, nawet wielokrotnie, niż ta na ich zdrowych rówieśników. Mamy świadomość, że nie możemy oczekiwać, że cała kwota będzie przekazywana na potrzeby dzieci z problemami zdrowotnymi czy niepełnosprawnością. Ale bardzo chcielibyśmy, aby nasze dzieci otrzymywały wystarczającą, przynajmniej w stopniu minimalnym, pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Wiemy, że na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych środki z dodatkowej subwencji przekazywanej z tytułu orzeczeń mogą zostać przeznaczone wyłącznie na organizację kształcenia specjalnego. Mówi o tym artykuł 8 powyższej ustawy. Jak już wspomniałam, w naszej szkole jest kilkanaścioro dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Jesteśmy jedyną tego typu placówką w gminie. Dlatego prosimy o zachowanie proporcjonalności w podziale środków przeznaczonych na realizację dodatkowych godzin lekcyjnych dla naszych dzieci w naszej szkole i pozostałych placówkach podległych w gminie, w których liczba dzieci z orzeczeniami jest nieporównywalnie mniejsza. Nowe rozporządzenia pozwalają na kuszenie nas propozycją przeniesienia naszych dzieci do szkół specjalnych, podobno lepiej doposażonych i finansowanych większą ilością środków. Nie chcemy jednak tego robić. Nie chcemy ograniczać życia i funkcjonowania naszych dzieci tylko do świata niepełnosprawnych. Codzienne przebywanie wśród zdrowych rówieśników korzystnie wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny naszych dzieci. Nikt z nas nie wymaga, żeby miały one świadectwa z paskiem. Najbardziej cieszy nas to, że tak chętnie chodzą do tej właśnie szkoły, że mają wokół siebie przyjaznych sobie kolegów i koleżanki, że mogą podpatrywać właściwe i prawidłowe wzorce zachowań, że systematycznie się rozwijają. Warty podkreślenia jest fakt, że proces uspołeczniania i kształtowania odpowiednich nawyków działa w obie strony. Obecność dzieci niepełnosprawnych wpływa korzystnie na całą społeczność szkolną. Zdrowe dzieci wyrabiają w sobie nawyk niesienia bezinteresownej pomocy i traktowania mniej sprawnych kolegów z empatią i należytym im szacunkiem. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Zwracamy się o pomoc do przedstawicieli Rady Miejskiej jako organu mającego bezpośredni wpływ na kształt budżetu gminy. Prosimy o zabezpieczenie wystarczających środków na realizację zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i terapii pedagogicznej dla naszych dzieci, uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Ozimku. Wierzymy, że zrozumiecie Państwo naszą sytuację, dlatego już teraz dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Dziękujemy, że zechcieli Państwo udzielić nam głosu i że wysłuchaliście naszych argumentów. Mamy ogromną nadzieję, że potraktują Państwo nasze dzieci i ich potrzeby tak, jak na to zasługują, z pełnym zrozumieniem zaistniałej sytuacji. A my, rodzice, będziemy mogli skreślić z długiej listy problemów, z jakimi na co dzień się borykamy, ten dotyczący nauki i kształcenia naszych pociech. I na ręce Pana Przewodniczącego chcielibyśmy złożyć stosowne pismo w interesującej nas sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa rodziców chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, ja myślę, że wszyscy jesteśmy jednomyślni co do tego, że trzeba pomóc, natomiast o możliwościach tej pomocy to musiałby powiedzieć albo Pan Burmistrz, albo Pani Kowalczyk i wtedy wiedzielibyśmy, jakie mamy możliwości i wszelkie tego typu możliwości moglibyśmy poprzeć. Proszę bardzo. Może weźmie Pani drugi głos.
Ja powiem tylko tyle, że z punktu widzenia, tak uważam, ale to jest mówię, że nie jestem przygotowana tak, żeby tutaj odpowiadać, no bo Pan Burmistrz mnie tutaj ściągnął z pracy właśnie nad pomocą pedagogiczno-psychologiczną jeszcze w tym roku szkolnym, ale chcę powiedzieć coś takiego, że w naszym interesie organu prowadzącego jest, żeby te dzieci zostały u nas. Bo my wtedy mamy pieniądze na te dzieci. Jeżeli nie, no to my musimy zapłacić za dowożenie tych dzieci do szkół. I raz, że nie mamy pieniędzy, zostajemy ze szkołą z małą bardzo liczbą dzieci sprawnych, zdrowych, z którymi też mamy problem, no bo wiadomo, im mniej dzieci, tym mniej pieniędzy, zresztą rozmawialiśmy o tym. A druga rzecz jeszcze jest taka, wiąże się to jeszcze z dowożeniem dzieci do szkół. My i tak już wydajemy bardzo dużo pieniędzy na dowożenie dzieci do szkół, ale tu już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o komfort dowożenia. Przy takiej dużej liczbie dzieci i wtedy, kiedy my dowozimy te dzieci z czterech różnych stron, bo nasza gmina jest tak usytuowana, że Szczedrzyk jest tu Krasiejów, tu Grodziec, tu jeszcze jest Ozimek.
Najmocniej przepraszam, pani dyrektor, ja myślę, że nie musimy mówić, co mamy dzięki tym dzieciom, bo panie bardziej chcą usłyszeć, co my tym dzieciom możemy dać, więc no, czekam na deklarację taką, że pani powie, że owszem, wszystko, co będzie można, to zrobimy, żeby tym dzieciom pomóc.
Znaczy, po pierwsze czekamy na propozycję, tutaj powinien być pan dyrektor, przepraszam, ale pan dyrektor powinien przedstawić propozycję organizacji pracy dla nich i jego propozycje. I my się po prostu do tych propozycji dostosujemy i na pewno nie ma żadnych działań przeciwko rodzicom czy przeciwko dzieciom. No, to chciałam dokończyć zaraz za chwileczkę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę.
Nam nie chodzi o jakieś takie godziny, że tak powiem, z kosmosu, tylko o to, że jeśli nasze dzieci w orzeczeniach o kształceniu specjalnym mają wpisane te zajęcia, o których tutaj mówiłam, czyli te logopedyczne, te rewalidacyjno-korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i terapii pedagogicznej, to żeby na to były te środki, tak? Bo nic więcej nam nie chodzi. Tylko tak jak mówię, my bardzo cieszymy się, że nasze dzieci są w tej szkole. Ta szkoła jest naprawdę wspaniała pod wieloma względami. I dlatego chcielibyśmy, żeby te dzieci w niej zostały, bo opcją nauczania indywidualnego w domu żadna z nas nie jest zainteresowana, bo to w ogóle chory pomysł, tak bym powiedziała najprościej, tak? Bo to będzie dopiero zamykanie tych dzieci w czterech ścianach, a nie o to nam chodzi. I tak jak tutaj też starałam się powiedzieć, że to nie tylko chodzi o nasze dzieci, ale i o te zdrowe dzieci, które mają z nimi kontakt. I No i tak jak mówię, prosiłybyśmy tylko o zapewnienie środków na te zajęcia, które będą wpisane, czy są wpisane w orzeczeniach o kształceniu specjalnym. O nic więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy Państwo rozmawiali z Panem Dyrektorem na ten temat już. I drugie, tutaj wywołane przez Panią Mecenas, pytanie, czy Państwo składają wniosek czy petycję, co z punktu formalnego jest ważne, z żadnego innego, bo chciałem Państwa zapewnić, że myślę, że mówię w imieniu wszystkich radnych, Rada poprze wszelkie inicjatywy, by Państwu pomóc.
Rozmowę z panem dyrektorem, to tak ona się odbyła pod kątem, znaczy jak usłyszałyśmy o tym, że się zmieniają rozporządzenia, tak? Więc miałyśmy takie spotkanie z nauczycielami, z panem dyrektorem. No wytłumaczono nam, jak to wygląda z punktu takiego formalnego. Ja też nie ukrywam, że my pisałyśmy w tej sprawie do ministerstwa, żeby oni nam wytłumaczyli właśnie te zawiłości niektóre, tak? Bo tam jest na przykład w rozporządzeniu napisane, że dyrektor może wnioskować o dodatkowe godziny, tak? Trzeba to... Musi to akredytować organ nadrzędny, tak, organ finansujący, ale nie ma właśnie konkretnej liczby tych godzin. No, z ministerstwa nie uzyskałyśmy w zasadzie żadnych dodatkowych informacji. Natomiast pan dyrektor no wie o tym, że się tutaj wybierałyśmy, tak, wie o tym. No i tak jak mówię, no też jemu chodzi o to, żeby te dzieci miały jak najlepszą opiekę w szkole zapewnioną, bo też odbyłyśmy z nim taką rozmowę, czy mamy nasze dzieci właśnie zabierać z tej szkoły, czy nie. No i jasna deklaracja padła, że nie. Natomiast co do drugiego pytania, nie wiem.
Może pani mecenas wyjaśni, o co chodzi?
Ponieważ to państwa pismo jest, no takie powiedzmy ogólnie podaniem, ale petycja wiąże się z pewnym takim sformalizowanym tokiem, a na pewno wniosek jest tą taką łatwiejszą formą do załatwienia, w tym oczywiście pozytywnego również załatwienia. Natomiast przy petycji nie ma tej takiej jak gdyby uzupełniania braków formalnych i innych, ona złożona niezgodnie z reżimem tych przepisów podlega odrzuceniu. Stąd takie pytanie, czy państwo tutaj byście mogli doprecyzować, czy to pismo piszemy do protokołu jest wnioskiem właśnie, czy petycją?
Pani mecenas, chyba wnioskiem, bo tutaj nie ma chociażby numerów PESEL.
Nie szkodzi, nie? Dlatego to i tak byśmy musieli wezwać o doprecyzowanie w tym momencie, a można to zrobić już w chwili obecnej, żeby skrócić ten czas po prostu uzupełniania jakichś braków, pisania wniosków o to, czy państwo to uzupełniacie, czy nie, na czyj adres, czy pani jest umocowana do działania w imieniu reszty. Także prośba taka, żeby ewentualnie doprecyzować, wpiszemy to do protokołu i proces jak gdyby uzupełniania tego braków, tego pisma byłby ewentualnie szybszy.
Także poprosimy o potraktowanie tego naszego pisma jako wniosku.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ktoś z Państwa rodziców? Nie widzę. W takim razie dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do dalszych punktów spraw różnych i organizacyjnych, tak jak przegłosowaliśmy. 1 marca bieżącego roku do wiadomości przewodniczącego i Rady Miejskiej w Ozimku. Poczekamy jeszcze, jak Państwo wyjdą. Dziękujemy bardzo. Kontynuujemy punkt 2. 1 marca bieżącego roku do wiadomości przewodniczącego i Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi skierowane do burmistrza Ozimka. Stowarzyszenie zwróciło się z zapytaniem do burmistrza, czy gmina Ozimek będzie współorganizatorem Święta Mostu i Żeliwa. Dzisiaj do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo burmistrza Ozimka informujące czy odpowiadające na pytania stowarzyszenia. Odczytanie tego pisma proszę panią wiceprzewodniczącą Aldonę Guść.
W nawiązaniu do pisma z dnia 28 lutego 2018 roku odnośnie współuczestnictwa w organizacji 4. edycji Święta Mostu i Żeliwa w dniach od 7 do 9 września 2018 roku informuję, iż finansowe wsparcie na przeprowadzenie przedsięwzięcia zostało przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu kultury, tradycji i edukacji w 2018 roku zgodnie z umową z dnia 27 lutego 2018 roku. Zgodnie z zapisami powyższej umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku i wolontariatu i złożonego harmonogramu przyznano dotację w wysokości 8 tysięcy złotych, z czego 7 tysięcy złotych na organizację Święta Mostu i Żeliwa 2018. Szczegółowe obowiązki i zakres wykonania zadania reguluje przedmiotowa umowa. Podpisał burmistrz Ozimka Jan Labus.
Dziękuję bardzo. Drugiego marca bieżącego roku do wiadomości Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęły informacje o polskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Opolu o tym, iż decyzja dotycząca nałożenia na gminę Ozimek kary pieniężnej za niedotrzymanie w 2013 roku wymaganego 50% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz decyzja dotycząca zawieszenia tej kary pieniężnej do 10 stycznia 2023 roku stały się ostateczne i podlegają wykonaniu. 7 marca bieżącego roku do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Sejmiku Województwa Opolskiego do wiadomości Jana Karpy, radnego powiatu opolskiego, za pośrednictwem Rady Miejskiej w Ozimku, informujące o przekazaniu wojewodzie opolskiemu całej dokumentacji w sprawie nieuregulowanego stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa zajętych wodami cieku Białka w miejscowości Grodziec i Mnichus. 12 marca bieżącego roku kserokopia wyżej wymienionego pisma na polecenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku została przekazana radnemu Rady Powiatu Opolskiego Janowi Karpie. 12 marca bieżącego roku do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej doktora Jarosława Sachajki z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Dzisiaj do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych informujące, iż Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył wniosek do Marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana Jarosława Sachajki do odpowiedzialności karnej za publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Pisma do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. Widzę, że radni podoba się takie działanie. Przypominam, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Oświadczenia Majątkowe są do pobrania wzory oświadczeń majątkowych. Informuję, iż wypełnione oświadczenie majątkowe z dołączonym PIT-em należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych do 30 kwietnia. Spotkamy się więc jeszcze raz co najmniej i jeszcze będziemy o tym przypominać. Informuję, iż w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych są do wglądu zarządzenia burmistrza Ozimka w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w 2018 roku z 1 i 20 lutego bieżącego roku. W sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok z 29 grudnia 2017 roku. Czy ktoś z Państwa radnych bądź zaproszonych gości chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Radny pan Marceli Biskup, proszę.
Ja już na ostatniej komisji poruszyłem temat tak zwanych kopert wjazdowych przed bloki, a dokładnie blok numer 17, który jest pomiędzy piekarnią a szkołą podstawową, gdzie zastawione są dojazdy dla wozów bojowych OSP, PSP i karetek pogotowia, także od frontu nie można dojechać. Ja w związku z tym, jako tutaj w imieniu zarządu zrobiłem taką notatkę, protokół, dołączyłem zdjęcia i wysłałem tutaj do urzędu. I w ten weekend otrzymałem też informację, że taka sama sytuacja ma miejsce przy bloku numer 1, gdzie faktycznie karetka chciała podjechać i nie mogła do chorego dojechać, musieli ileś tam metrów z tymi noszami podbiegać. To są tak zwane koperty życia, żeby to u nas takie coś zastosować, bo faktycznie jest z tym problem, a na te dwa auta z dwóch stron to może naprawdę komuś życie uratować, a straż pożarna naprawdę nie będzie miała gdzie się później rozwinąć. To jest ten problem. Druga sprawa dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego, które poruszałem w styczniu i na komisji. Ja myślę, że w nieskończoność nie będziemy tego tematu tutaj, jak to się mówi, wałkować, bo to jest prosta sprawa. Ja nie wiem, czy te władze urzędu komunikują się z dyrektorem szkoły, czy się nie komunikują. Ja raz zadzwoniłem do szkoły i myślę, że wystarczy, jeśli chodzi o mnie. A tu przedstawiłem sprawę na sesji, na komisji. I mam taką prośbę, żeby po świętach ten temat został zamknięty, bo jeżeli nie będzie zamknięty, to tutaj poproszę komisję sportu i razem pojedziemy, wyjazdówkę zrobimy z tego tematu. No bo ludzie już faktycznie pytają się, kiedy to będzie zrobione, co mam powiedzieć. No, mówię, co sesję zgłaszam i nic się z tym nie dzieje. Także mam prośbę taką, żeby to po świętach w końcu zrobić, to urządzenie naprawić. Dziękuję.
Pan burmistrz chce odpowiedzieć panu. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Problem został zgłoszony pani dyrektor, natomiast wykonawca powiedział krótko, te urządzenia są nienaprawialne i nie będzie naprawione, trzeba je po prostu wymienić na nowe. No, trzeba wymienić na nowe i po prostu po naprawie ktoś sobie coś gdzieś w jakiejś gminie uszkodził, oni nie wezmą na takie coś odpowiedzialności i pani dyrektor jest zobowiązana do zakupu nowego urządzenia. Przy czym tutaj rozmawiałem z panem starostą. Urządzenie zostanie zakupione w 50% przez gminę. To jest kwota około 4000 zł i 50% da pan starosta.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś, panie radny? Proszę bardzo.
Też nadmieniałem w styczniu spalony śmietnik koło bloku między 9 a 15. Miały pracę ruszyć i dalej do tej pory nic się nie dzieje z tym śmietnikiem. I też prosiłem o dostawienie kubła na bio z blokiem 17, a trzy punktowce, które należą do spółdzielni i też w tym temacie nic się nie dzieje. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa, pan kierownik Zbigniew Kowalczyk, proszę.
Szanowni Państwo, odnośnie śmietnika to jest sytuacja tego rodzaju, że w tej chwili dostaliśmy odszkodowanie, bo zgłosiliśmy te akty wandalizmu, dostaliśmy odszkodowanie i teraz na wiosnę zaczniemy to naprawiać i robić. Także będą w najbliższym czasie rozpoczęte prace na tych śmietnikach. A odnośnie zostały zamówione z tego, co to pan kierownik mówi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Jeszcze radny pan Marceli Biskup,
proszę. Dzisiaj przejechałem się do Schodni na przejazd kolejowy. No i znak dalej jest nie przestawiony jest dalej tam do pana Joszki, jeśli chodzi o ulicę Leśną. Jak z tym tematem stoimy, że tak powiem, bo leżymy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, pan burmistrz, proszę bardzo.
To znaczy ja chciałem poprosić tutaj panią sołtys Edytę Czaplik, jeśli mogę. Została wyróżniona przez pana marszałka województwa z okazji święta Dnia Sołtysa, więc myśmy też z gminy chcieliśmy pani Edycie jako najstarszej sołtysce, oczywiście nie wiekowo, tylko stażowo, złożyć wyrazy i pogratulować.
Dyplom z okazji Dnia Sołtysa dla pani Edyty Czaplik, sołtysa Wieszczynnika, najstarszego stażem sołtysa w gminie Ozimek. W imieniu mieszkańców gminy Ozimek pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, optymizmu i zadowolenia z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Z trudnej pracy, prawda? Dziękujemy jednocześnie za trud i wysiłek w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy. Serdecznie pani gratuluję. Proszę bardzo.
Taki świąteczny.
No,
Boga na jajku.
Postaram się dać.
Jajko strusia, strusia jest.
Tak, pan burmistrz tak mnie zaskoczył, ja myślałem, że pan burmistrz będzie o tym znaku mówił, a tutaj pan kierownik Andrzej Wolny chce o znaku.
Nie no, burmistrz ma przyjemności, a pracownicy mają zadania, których niestety no, nie udało nam się wykonać. Z przykrością mówię, że no, nie dogadaliśmy się jeszcze z Zarządem Dróg Powiatowych i z Generalną Dyrekcją, ale no, mam nadzieję, że po świętach może zaraz nie, ale na sesji kwietniowej moja wypowiedź będzie pozytywna.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Nie widzę. Teraz trzeba uważać, żeby nie wypowiedzieć formułki wobec wyczerpania tematów. Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego. Interpelacje radnych. Informuję, iż między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał. Punkt 4.1. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zawarty w druku nr 1. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani kierownik, proszę bardzo.
Ja chciałam odpowiedzieć na pytanie, które zadał na komisji pan radny Zygmunt Olbryt. Prosił, aby podać, ile osób jest z czynnym prawem wyborczym w każdym okręgu wyborczym. Więc przygotowałam taką informację. No tylko od razu zaznaczam, że to nie ma wpływu na żadne wyliczenia, które były wykonywane. Więc okręg numer 1, 1259 osób. Okręg numer 2, 1221. Okręg numer 3, 1111. Okręg numer 4, 934. Okręg numer 5, 1062. Okręg numer 6, 999. Okręg numer 7, 750. Okręg numer 8, 734. Okręg numer 9, 968. Okręg numer 10, 594. Okręg 11, 1125. Okręg 12, 1225. Okręg 13, 1062. Okręg 14, 1545 i okręg 15, 1490.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są może w związku z podanymi danymi? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała numer 48/303/18 w sprawie podziału gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.2. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zawarty w druku nr 2. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? No, ponieważ nie byłem na komisjach, to ja się w takim razie spytam pani, bo rozmawialiśmy o tym, o dostępie do internetu i telefonie w nowej siedzibie komisji w Grodzcu. Czy mogłaby pani powiedzieć, jak to jest, czy pani już to wie, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie ustalaliśmy tego, ale będę w tej chwili pisała pismo do pani dyrektor do szkoły do Grodzca oraz do pana sołtysa. Pojedziemy tam, zobaczymy, ale nawet jeżeli nie będzie, to my zakupujemy telefon komórkowy, także na pewno będzie sprawa. Natomiast jeśli chodzi o sprawy informatyczne, o te inne rzeczy, to jeszcze nie wiadomo, bo to jest wszystko w toku, ale to już jest na wyższej sferze.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała numer 48/304/18 w sprawie podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.3. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu zawarty w druku numer 3. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała numer 48/305/18 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Ozimek do realizacji projektu zawarty w druku numer 4. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę chętnych do dyskusji. W takim razie zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała numer 48/306/18 w sprawie przystąpienia gminy Ozimek do realizacji projektu została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty zawarty w druku numer 5. Informuję, iż wszystkie komisje negatywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały, a Komisje Budżetowo-Gospodarcza oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zawnioskowały o pozostawienie stawek na dotychczas obowiązującym poziomie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Państwo się wypowiedzieli. Jeszcze chce się wypowiedzieć radny pan Joachim Wisbach. Proszę bardzo.
Znaczy, panie przewodniczący, szanowni zebrani, byśmy dosyć szczegółowo i długo dyskutowali na ten temat na komisji, a mi się wydaje, tam wszystkie sprawy zostały omówione. Stanowiska poszczególnych komisji są jasne. I myślę, że możemy spokojnie głosować.
Tak, ja też coś powiem, bo ponieważ mnie na komisji niestety nie było, ponieważ miałem służbowy wyjazd. Dlatego ja się ciągle zastanawiam, jak to jest możliwe, może ktoś z Państwa mi odpowie, że w sąsiedniej gminie Dobrodzień firma Strach wywozi śmieci segregowane za 9 zł, a nie segregowane za 18. A 19 kilometrów dalej, w gminie Ozimek, firma Strach ma wywozić segregowane za 19 chyba, tak? Czy 18, 19 zł? A nie segregowane za 25. Więc ja tutaj czegoś nie rozumiem. Ja się dziwię i zastanawiam, dlaczego państwo nie szukają błędu. Bo gdzieś musi być jakiś błąd. Nie ma innej możliwości, żeby w odległości 19 kilometrów tak wzrastały koszty. Nie ma takiej możliwości z mojego nieekonomicznego punktu widzenia, prawda? Bo ja nie jestem ekonomistą, ale tak mi się wydaje, że racjonalnie patrząc nie ma możliwości. Więc ja chciałbym spytać Państwa, czy nie da się znaleźć jakiegoś błędu, czy nie ma błędu, czy wydaje mi się, że jakiś błąd jest, tylko gdzie? Pani skarbnik może spróbowałaby powiedzieć coś na ten temat.
Panie przewodniczący, uzasadnienie uchwały jasno wskazuje kwoty, jakie wynikły po przetargu i to jest dla nas jakby podstawa informacji. Dodatkowo informacje są przygotowane, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania PSZOK-u i zresztą generalnie całego systemu.
Ja rozumiem, że pani...
Ja błędu nie wskażę, ponieważ no, nie jestem od tego, żeby wskazywać błędy, w którym miejscu jest błąd. Gdybym wiedziała o tym błędzie, to bym na pewno państwu powiedziała. Dziękuję.
No ja z pani wypowiedzi zrozumiałem, że błąd jest gdzieś w przetargu w takim razie, jeśli pani na tym przetarg wskazała.
Nie powiedziałam, że w przetargu jest błąd. Wynik przetargu jest taki, jaki jest i jest wskazany w uzasadnieniu i tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A czy ktoś może głębiej się zastanawia, bo to tak w sumie czwarty rok mówimy o tym, tutaj tylko zaczęła się kadencja naszej Rady, rozmawialiśmy, była firma z Poznania, jak Państwo pamiętają, która obiecywała, że zamontuje jakieś czujniki na koszach i różne inne cuda, tymczasem no, ciągle jest tak samo jak było. Pan radny Szklosz, a potem pan radny Staś.
Znaczy, bo to o te ceny chodzi właśnie. To jest dziwne, dlaczego tak jest. Ale pani skarbnik na naszych komisjach przynajmniej powiedziała, że za zeszły rok do systemu my jako gmina dopłacili 1 000 000 groszami. No. A gdyby tak uszczelnić ten system, to prawdopodobnie by wyszli na zero. Jest prosty przykład. No, przegłosowaliśmy uchwałę, że podmioty gospodarcze same sobie wywożą śmieci albo deklarują wywóz śmieci. Wszystkie gospody, wszystkie sklepy w prywatnych domach, ja mówię o prywatnych domach, ja nie mówię o marketach, nie robią tego. Wystarczy przyjechać, jak plastiki zbierają. No nie ma cudu, że rodzina dwuosobowa ma pełne 2 kosze i jeszcze 8 worków plastików. No ale jeżeli tam zamieszkuje na przykład 8 ludzi z Ukrainy, to oni też wytwarzają śmieci. I gdyby to uszczelnić, nie wiem, czy by my nie wyszli na zero.
Ja to wszystko rozumiem, wie pan co, ale tak, w Dobrodzieniu są stolarze, również zatrudniają pracowników z Ukrainy i oni tam również zamieszkują, jak pan mówi, i też wytwarzają śmieci, nie ma innego wyjścia. I ja nie rozumiem tego, skąd ta różnica w cenie między jedną miejscowością a drugą miejscowością. Tak duża różnica w cenie, prawda? Bo to nie jest 2 złote, tylko to jest 100%. Więc tutaj jest pytanie takie, że no, mijają 4 lata i to nie zostało w żaden sposób jakoś naświetlone. Pan radny Andrzej Staś.
Panie przewodniczący, na komisji też tutaj właśnie przypomniałem to spotkanie, które tu było w tej sali, było, miały być tam cuda niewidy, skończyło się jak się to mówi, na gadaniu. Proszę? No właśnie, cuda niewidy i okazało się, że to fata Morgana, bo może pomysł był dobry, ale potem już myślę, że nie było determinacji, żeby cokolwiek zrobić. I stąd pomysł, chociażby tutaj. No, po drugie, rozszczelniono ten system. To był w końcu projekt uchwały, nie kto inny zgłosił, tylko burmistrz projekt uchwały o rozszczelnieniu tego systemu, o tym, żeby wyprowadzić z systemu podmioty gospodarcze. No ale stało się, jak się stało. W tej chwili, zamiast się pochylić nad tym, bo gdzieś ten błąd jest, tak jak mówi przewodniczący, no to najwygodniej podnieść z 14 na 19 dla tych, którzy płacą. Tych, którzy nie płacą, a pewnie tacy są, no to jakoś nie udaje się ich znaleźć. Za niesegregowane 25 zł było i ma zostać. A pytanie, panie przewodniczący, jest takie. Czy rzeczywiście tu chodziło, przecież chyba nikt nie wierzył, panie burmistrzu, chyba nikt nie wierzył w to, że radni wyrażą zgodę na podniesienie tego 14 zł na 19 zł, tylko pewnie chodziło o to, że jak będzie się tym Regionalna Izba Obrachunkowa interesować, to będzie burmistrz wystąpił, radni nie uchwalili. Gdyby natomiast radni przystali na to, no to by było znowu, no rada uchwaliła, no i cóż ja na to poradzę. Także nie widać tu ani pomysłu, ani jakiegoś tam determinacji w działaniu, żeby to zmniejszyć. No a no myślę, że za chwilę ta uchwała będzie, no nie wierzę w to, ale mogę być w błędzie, że radni wyrażą zgodę na taką drastyczną podwyżkę śmieci. Aha, z tego co wiem, w gminie Turawa była drastyczna podwyżka cen śmieci o całe 4 zł. Tylko że z 9 na 13 zł. I podobno tam się to w tej chwili bilansuje przy 13 zł. Także tu przy 9, tu przy 13, tu indziej nie śledziłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny pan Piotr Bąk.
Jeszcze chciałem do tego porównania wrócić między cenami w Ozimku a w Dobrodzieniu. To może mają po prostu składowisko dużo wyżej, może mają tak daleko składowisko odpadów, że taka wysoka cena wychodzi. Turawa 13 zł, Dobrodzień 9. My 19 powinniśmy mieć. No nie wiem, gdzie my składujemy śmieci w tym momencie?
Ja nie wiem, z jakiego transportu korzystamy, że jest różnica na jednej osobie 9 zł, a odległość może być równa 12 km. Czy 19, tyle jest z Ozimka do Dobrodzienia.
No ale może Dobrodzień ma po prostu bliżej na skład.
Pan kierownik Andrzej Wolny, proszę.
Szanowni Państwo, no można przyjąć stanowisko pana przewodniczącego i szukać błędu. Trzeba by spróbować go znaleźć, tylko obawiam się, że takiego ewidentnego błędu, który by pokazał tą różnicę, nie znajdziemy. Chociażby z tego powodu, że no, matematyka jest bezwzględna i wyliczenia są wyliczeniami, o których pani skarbnik mówiła. Wyniki przetargu są takie, jakie są. Można było przetarg unieważnić i ogłaszać go drugi raz i szukać firmy, która by zaoferowała niższą cenę. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, podejmowaliście Państwo uchwałę o utworzeniu spółki w PGKiM-ie. Spółka ta miała przejąć obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy i przygotowując się do tego zadania robiła symulację różnych kosztów i z tego co wiem te koszty były na tym poziomie, na którym wyszedł przetarg. Tak prawdę mówiąc ja tych kosztów na oczy nie widziałem, bo byłem za niski rangą pracownikiem, żeby zobaczyć te koszty. Gdzieś one były, słyszałem, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale ponoć były na tym podobnym poziomie, który wyszedł w przetargu. Ja przygotowując projekt budżetu na rok 2018 policzyłem według mojej wiedzy i muszę z przykrością stwierdzić, że się nie pomyliłem. Przetarg wyszedł no prawie, że taki jak policzyłem. My wywozimy odpady do regionalnej instalacji w Opolu. Jest to odległość około 25-26 km od centrum gminy. Dobrodzień wywozi, z tego co wiem, do Gortatowa chyba, pod Kluczborkiem. Mają dalej, ale też mają inny system zbierania. Mają częściowo worki, także tutaj też jest tego rodzaju problem. Kwestia jest ilości obsługiwanych też mieszkańców, złożoności tego systemu. Nasza gmina jednak, jakby nie patrzeć, jest ciut większa. Ilość sołectw, miasto nieporównywanie jest większe. I te wszystkie aspekty składają się na cenę, która jest podawana przy przetargu. No nie chcę wierzyć w to, że Remondis dogadał się z panem Strachem i Remondis miał cenę tam o 500 000 większą. No to tak trochę wydaje mi się, że też liczyli, też im jakieś ceny wyszły. Dla mnie porównywalne było to, co ponoć PGK im wyliczył i też im wyszło, te kwoty wyszły na poziomie wyższym od symulacji pana Stracha. I między innymi też dlatego też ta spółka została, mówiąc krótko, uśpiona. To takie moje przypuszczenie, bo nie ja o tym decydowałem.
Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko tak szybko ad vocem to. Wydaje mi się, że jeśli powołujemy się na komunalkę, a przypomnimy sobie pierwszy przetarg, do którego przystąpiła, to stają się mało wiarygodni, tak? Panie kierowniku, tak?
No tak.
W
pierwszym przetargu
dużo. Dużo przesadzili, ale myślę, że teraz licząc do tego in-house'u, to już po prostu było liczone, głowy sobie uciąć nie dam, bo trochę chciałbym jeszcze pożyć, ale myślę, że liczyli rozsądnie i z założeniem, że tę usługę w ramach in-house będą wykonywać.
Dziękuję bardzo. I już ostatnia uwaga. Ja tylko zastanawiam się nad poziomem początkowym wyjścia do przetargu, dlatego że jak rozumiem, on był określony warunkami odbioru nieczystości wcześniej i ten odbiór nieczystości wcześniej wzbudza moje duże zaniepokojenie, dlatego że w moim przekonaniu firma odbierająca śmieci robiła wszystko, żeby gmina płaciła jak najwięcej. To znaczy nie zabierali śmieci segregowanych i kazali mieszkańcom wyrzucać to jako śmieci niesegregowane. I to przykłady znam relacje od mieszkańców. Z rozpędu nawet robią tak teraz jeszcze czasami, choć teraz to nie gra roli, zdaje się. Więc tylko tutaj wskazuję pewną nieprawidłowość, która mogła być przyczynić się do wysokiej stawki bazowej tej przy przetargu.
To znaczy tak, na pewno przy pierwszym przetargu w roku 2013 błędnym założeniem było przyjęcie do wyliczenia stawki całkowitej ilości mieszkańców z terenu gminy. I to na pewno był błąd, bo wtedy ta kwota nie wyszłaby na 11 zł, tylko już wtedy by była powiedzmy o te 2 zł większa, przypuszczam. I ten poziom startowy był taki, jaki był i wtedy faktycznie płaciliśmy od ilości zebranych kilogramów. Teraz jest to od już poprzedniego przetargu i aktualnego ryczałt miesięczny. Kwestia ryczałtu i odpłatności za tonę wywiezionych odpadów to jest też kwestia szeroko dyskutowana zarówno przez firmy wywożące odpady, jak i Ministerstwo Środowiska. I są dwa aspekty tego rodzaju poboru opłat od gmin. W opłacie ryczałtowej można ukrywać również odpady, chociażby te, o których tu była mowa, podrzucone przez jakby firmy. Bo gmina płaci ryczałt i w sumie w firmie to tam to aż tak bardzo może nie zależeć do momentu, aż nie przekroczy pewnej bariery, że tak powiem, zysku swojego. Dlatego też Ministerstwo Środowiska w projektach kolejnej nowelizacji chce przede wszystkim rozdzielić i zdecydować, że nie można robić przetargu na odbiór i zagospodarowanie, tylko oddzielnie ma być, prawdopodobnie będzie robiony przetarg na odbiór, czyli na samo zbieranie, i oddzielny przetarg na zagospodarowanie. Czyli rozdzielić funkcję zbierania od zagospodarowania, to po pierwsze, a po drugie ministerstwo jakby szło właśnie w kierunku obligatoryjnego wyceniania na przetargu za tonę odebranych odpadów dla przejrzystości sytuacji. Takich gmin jak my jest sporo i są to gminy małe i duże, które mają problemy z dopłatą. Próbują te gminy różnych systemów, również innych, na przykład wprowadzenie opłaty od ilości zużytej wody w danej nieruchomości. Zużycie wody wskazuje na konkretną ilość mieszkańców tam żyjących, używających wody do konsumpcji, ale i używających wody do higieny. I mając odpowiednie normy zużycia i ilości zużytej wody na nieruchomościach, można je przeliczyć na ceny odpadów. No, jest to też jakiś pomysł próby uszczelnienia ilości mieszkańców, bo to o to chodzi, żeby tak jak w naszym przypadku, żeby to nie było 14 tam 500, 900, tylko żeby wyszła liczba w okolicach powiedzmy 17, 18, bo moim zdaniem tak to by w miarę prawidłowo było. No problem jest trudny i tak jak Państwo żeście zauważyli, próbowaliśmy tutaj zaangażować firmę do znakowania i powiedzmy dyscyplinowania mieszkańców. Z różnych, to znaczy tak, byłoby to na pewno stwarzało możliwość przejrzystego poglądu na tą sprawę, natomiast na pewno podrożyłoby też ten system i to jest następny aspekt tej sprawy.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Radny pan Henryk Libera, a później radna pani Aldona.
Ja bardzo się cieszę, że pan kierownik zaznaczył, że mamy duży problem ze ściągalnością. I myślę, że mówię tutaj, wyrażam zdanie wszystkich radnych, że nie sztuka ściągać od tych, którzy płacą, tylko trzeba nakłonić tych, którzy nie płacą, za wyłożenie śmieci. Ale to pierwszy problem. Drugi problem może, przeanalizujmy odwrotnie, nie po nic do kłębka, tylko od kłębka do nitki. Brakuje w budżecie gminnym miliona. Pani skarbnik, ilu musimy dopłacić do śmieci? Milion? Około miliona złotych. Brakuje dlatego, że tyle musimy zapłacić firmie za wywóz śmieci. Płacimy 9 zł, mamy płacić więcej, dlatego że po prostu taki przetarg został ustalony. Dlaczego taki przetarg został ustalony? No bo została napisana specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Teraz zastanówmy się, co było w tej specyfikacji, że wyszła taka wysoka kwota, którą oczywiście zgodnie z przepisami wygrała firma, która ogłosiła najniższą kwotę, została wybrana. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak w efekcie konsekwencji albo dopłacić z budżetu gminnego, albo podnieść stawkę. No bo takowy problem mamy w dniu dzisiejszym. Może pochylmy się i przeanalizujmy, co w tej specyfikacji i jak zrobić to na przyszłość, żeby jednak mieszkańcy gminy Ozimek nie płacili tak wysokich kwot za wywóz tych śmieci, które jednak jest dużo, dużo wyższy niż w innych gminach ościennych. No i skupmy się na tych, którzy nie płacą, a powinni płacić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan kierownik Andrzej Wolny, proszę.
Pan radny sugeruje, jakby no, specyfikacja była wadliwie sporządzona, albo było coś nie tak. No nie wiem, czy pan oglądał specyfikację. No to i to jest ból właśnie, że nie oglądał pan, a mówi pan, że trzeba zrobić ją inaczej. Specyfikacje zostały podane podstawowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Została podana ilość budynków jednorodzinnych, budynków w zabudowie wielorodzinnej. Zostały podane zgodnie ze sprawozdaniami ilości odebranych odpadów od, o ile dobrze pamiętam, od 2013 do 2016 roku. Została podana ilość osób wynikająca z deklaracji, to zostały podane ilości i rodzaje pojemników, jakie muszą być dostarczone. I to jest do sprawdzenia. Proszę zajrzeć na stronę internetową, popatrzeć i tam są te wszystkie informacje. I na podstawie tych informacji firmy sporządzają ofertę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ad vocem radny pan Henryk Libera.
Pan kierownik może nie usłyszał. Nie powiedziałem, że wadliwie. Ja powiedziałem tylko, że w następnej specyfikacji trzeba się pochylić nad tym, co zrobić, aby ta kwota była mniejsza, aby te firmy zdecydowały się za mniejszą kwotę wywozić nam te śmieci. I to już jest piłeczka w stronę właśnie pana kierownika.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan kierownik. Proszę.
Tylko czy mogę zafałszować ilość domów jednorodzinnych, na przykład zamiast 3000 podać 2000? No niech mi pan powie, no mogę tak zrobić?
Może pan na przykład w specyfikacji pochylić się nad tym, czy potrzebne nam są akurat takie kontenery plastikowe, czy może jednak powrót do tych worków nie byłby głupim rozwiązaniem, a wpłynąłby na znacząco na zmniejszenie kosztów.
Oczywiście, panie radny, tylko Wysoka Rada przegłosowała, że chcemy pojemniki. No, pamiętajcie o tym, co żeśmy wspólnie zrobili, bo ja nie chcę mówić, że to zrobili radni, a tam to zrobił burmistrz. Proszę państwa, państwo sami postulowaliście, żeby były pojemniki, bo jest to wygodniej dla mieszkańców, jak były worki, prawda? Burmistrz się przychylił do tego, bo to nie były tylko głosy radnych, ale były też głosy mieszkańców na zebraniach miejskich i burmistrz postanowił się przychylić do tego. I zrobiliśmy to wspólnie. Proszę mi wierzyć, że był to pomysł burmistrza, a państwo żeście go zaakceptowali.
I to jest świetny pomysł moim zdaniem, bo to faktycznie jest przydatne i pomaga w wielu sytuacjach, zwłaszcza na wsi, gdzie biegają koty i psy i po wystawieniu worka potem trzeba nieraz zbierać śmieci z drogi. Więc tutaj akurat nie ma o czym mówić, natomiast w wielu gminach i tak są takie pojemniki, a płacą mniej, na przykład Chrząstowice, prawda? Więc o tym chyba tutaj w tym kierunku powinniśmy zmierzać chyba. Czy jeszcze ktoś z państwa? Jeszcze, przepraszam, radna pani Aldona Kozu, proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że ta dyskusja to już tak jak musztarda po obiedzie, bez sensu, ale ja mówię, patrzmy i przyglądajmy się i swoje spostrzeżenia przekazujmy, bo i edukujmy się właśnie wzajemnie. Wydaje mi się, to jest moje z obserwacji, że przetarg niepotrzebnie został ogłoszony na 3 lata, bo 3 lata jesteśmy uziemieni teraz. I z inną firmą, no niestety nie będziemy rozwiązywać teraz nią umowy, więc przez 3 lata będziemy ponosić ogromne straty. To raz. Po drugie, jak ja biorę udział w przetargu jako wykonawca albo jako właśnie ten, który chce i nie czuję oddechu na plecach innych firm, no to ja sobie podnoszę ceny, bo wiadomo, że nie mam konkurencji. Trzecie moje spostrzeżenie, zastanowić się i rzeczywiście podzielić wsie od miasta i zrobić, podzielić, żeby dwie firmy wywoziły, miasto, inna firma, a ten i nie skorzystajmy z naszej firmy z udziałem stuprocentowym, czyli z komunalki i wtedy niech skalkulują i biorą udział w przetargu. To są moje takie spostrzeżenia na później, bo już teraz niestety co my zrobimy? Jak 3 lata już jest przetarg i już umowa podpisana na okres 3-letni, tak panie kierowniku? No to sobie możemy...
Proszę bardzo.
Jeszcze.
No. Jeszcze pani mecenas chciała chyba w jakiejś sprawie, proszę bardzo.
Państwa, z tego co ja się orientuję po ostatniej naradzie, to pan burmistrz polecił panu Andrzejowi, panu kierownikowi przeprowadzenie tutaj też całego systemu jakby kontroli, tylko chodzi o przedsiębiorców. I tutaj pan Andrzej chyba, panie, jest chyba ta kontrola w toku z tego, co się orientuje. I to jakby też da odpowiedź na pytanie stawione przez panią radną. Mianowicie jest przepis ustawy o zamówieniach publicznych przepisany do umowy z tym wykonawcą, który mówi o tym, że z uwagi na ważny interes publiczny ta umowa może być wypowiedziana. Wykonawca wtedy otrzymuje wynagrodzenie za czas świadczenia umowy. Więc to chyba nie jest tak do końca, że ktoś tutaj tych warunków też w gminie nie analizuje. Pan Andrzej tutaj to szeroko państwu wyjaśnił i cały czas myślę, że ma to pod jakąś kontrolą i analizą i wydaje mi się, że jeżeli tok tej kontroli tego zamówienia publicznego wykaże, że ona naprawdę nie leży w interesie publicznym, to jest takim zwrotem ogólnym i trzeba mieć konkretne argumenty, żeby w tym trybie umowę rozwiązać, to na pewno to zostanie przez pana kierownika wzięte pod uwagę.
Panie przewodniczący, jeśli można jeszcze. W zasadzie pani mecenas powiedziała część rzeczy, które ja chciałem powiedzieć, a teraz kwestia czemu 3 lata, a nie na przykład rok albo półtora. Zasadniczym argumentem było to, że na mocy rozporządzenia ministra środowiska w ciągu najbliższych 3 lat znacząco wzrastają opłaty środowiskowe, podnoszące opłaty na RIPOK-u. I te opłaty za rok 18, teraz no nie mam tych moich notatek, które, że tak powiem, były przy sporządzaniu przetargu, ale o ile dobrze pamiętam, to na 2018 te opłaty wzrosły w okolicach 12%, ale potem te skoki są w ostatnim roku, w 20 prawie o 40%. Także robiąc przetarg powiedzmy na rok tylko 2018, stanęlibyśmy przed problemem roku 2000, na przykład 2019, gdzie opłaty wzrastają, o ile dobrze pamiętam, chyba o 22%, ale proszę tych procentów tutaj tak dosłownie się nie trzymać mnie za słowo, bo mogę się mylić. Ale te procenty, te wzrosty procentowe za rok 2019 i 2020 są o wiele większe niż w 2018. Wykonawca, kalkulując przetarg na 3 lata, musiał jakoś to uwzględnić i też jak państwo sobie policzyć, mając uzasadnienie, tam wzrost tych kwot na poszczególne lata jest dużo mniejszy niż te zakładane wzrosty opłat tak zwanych marszałkowskich za składowanie. Wykonawca na pewno sobie to wkalkulował i to na pewno wkalkulował sobie w zysk, także tam powiedzmy tu otwarcie sobie, że on tam strat na tym nie poniesie. Ale kalkulując na 3 lata musiał te opłaty w jakiś sposób uwzględnić. A teraz jak śledzi się prasę, nazwijmy ją fachową lub mniej popularną, mniej fachową, kolejne miasta, gminy stają przed podobnymi problemami, ogłaszając przetargi na rok 19 i dalej. Tu jest jeszcze kwestia ponoszenia też opłat na rzecz RIPOK-u. Nasz RIPOK, co by nie powiedzieć, tej opłaty nie podniósł aż tak drastycznie. Ale co będzie w przyszłym roku i w 2020 roku, tego nikt w tym momencie, nawet oni chyba, czyli zakład komunalny do spółki z Remondisem, bo to jest, oni w ramach spółki zarządzają RIPOK-iem, oni długo trzymali w tajemnicy nową cenę. I z tego co pamiętam, nowa cena ukazała się praktycznie chyba już po opracowaniu SIWZ-u, a przed składaniem ofert. Także ten aspekt wzrostu cen opłat za korzystanie ze środowiska był przeważającym za tym, żeby przeprowadzić ten przetarg na 3 lata.
Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy już zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Może jeszcze powtórzymy. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Nikt z Państwa nie jest za, tak? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że od teraz pierwsze głosowanie głosujemy w 13 osób, ponieważ radny pan Joachim Wisbach musiał opuścić obrady. Informuję, iż uchwała numer w sprawie formalnej?
Chciałbym złożyć wniosek odnośnie tego punktu 5. Żeby to dziś to głosowanie ukazało się w wiadomościach ozimskich na stronie internetowej, że radni byli przeciwni podniesieniu stawek, a pozostali przy obowiązujących. Takie treść mniej więcej. Czy to można taki wniosek złożyć? Żeby to było medialnie
rozwiązane. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Marcelego Biskupa? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie informuję, że wniosek radnego pana Marcelego Biskupa został przyjęty większością głosów, 9 głosów za przy 4 głosach wstrzymujących się. Informuję, iż uchwała numer 48/307/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Ozimek oraz ustalenie stawki tej opłaty została jednogłośnie odrzucona. Nie została podjęta. Punkt 4.6. Nie została. Punkt 4.6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawarty w druku nr 6. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Głosujemy w 12 osób, ponieważ obrady opuścił radny pan Leszek Jaremko. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała numer 48/307/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2018 roku, zawarty w druku nr 7. Informuję, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/308/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2018 roku została przyjęta większością głosów, 11 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym. Punkt 4.8. Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego zawarty w druku nr 8. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan kierownik Zbigniew Kowalczyk, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja chciałem tylko informacyjnie udzielić jeszcze takich wyjaśnień, bo pan radny Staś zadał pytanie, które ja przekazałem mailowo panu Staszowi, ale pozostałym radnym jakby nie przekazałem, w związku z tym chcę tutaj powiedzieć odnośnie tej działki. Więc ta działka została przejęta od huty 22 czerwca 2006 roku i tutaj była działka za kwotę 17 861 zł, natomiast budynek za 446 563 zł. Następnie w roku 2009 w trzecim przetargu została ona sprzedana za kwotę 222 200 zł. Następnie została w 2012 roku odkupiona za kwotę 170 tysięcy złotych ta działka. I jeszcze tu odnośnie powierzchni całkowitej, ja już powiem według nowego opracowania, jaka ta powierzchnia jest, żeby to już jakby nie mieszać Państwu. Więc powierzchnia zabudowy to było 400 budynku tego, to było 425,5 metra kwadratowego. Powierzchnia użytkowa jest 1014,87. To jest z piwnicą teraz już liczone, przedtem było bez piwnicy liczone. Teraz powierzchnia całkowita jest 1262,54 metra kwadratowego i kubatura 4491 metrów sześciennych. Taką informację chciałem Państwu przekazać.
Dziękujemy bardzo. Pani radna Aldona Koczu, proszę.
Ja mam pytanie tylko do pana Kowalczyka. Czy ta działka o powierzchni 12 hektarów i 44 metrów obejmuje drogę, część drogi wewnętrznej na terenie przy centrali?
Bo proszę bardzo.
Tam taka droga, nie.
Nie obejmuje tej drogi. Ta droga dalej zostaje, tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Proszę Państwa, dla gminy Ozimek był to taki złoty, raczej nie dla gminy, dla huty Małopanny był to złoty interes. Gmina przejęła działkę za ponad 450 tysięcy złotych, a po trzech latach sprzedała to za 222 200 zł, czyli za mniej niż połowę. Także był to dla huty złoty interes, ale gmina, a to w tym czasie burmistrzem był obecny burmistrz, zrobiła no świetny interes, panie burmistrzu, potem dlatego nie ma w budżecie pieniędzy, jeżeli się przejmuje coś za taką kwotę, a sprzedaje się za połowę tej kwoty. A oczywiście pan myślę, że zabierze głos zaraz, natomiast fakty są jakie są, dlatego mnie ta kwota interesowała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Informuję, że głosuje 13 radnych. Wrócił radny pan Leszek Jaremko. Proszę bardzo, panie radny.
Panie burmistrzu, ma pan do mnie jakąś uwagę, to proszę ją powiedzieć do mikrofonu, a nie pod głosem, tak. Ja dosłyszałem, że ja byłem w tym czasie sekretarzem gminy, ale ja się tą sprawą w tym czasie nie zajmowałem, szanowny panie, bo decydował pan. Dlatego proszę artykułować tutaj do mikrofonu, ja się do każdej sprawy tutaj odniosę. Burmistrz ponosi jednoosobową odpowiedzialność. I widzę, że tutaj jak brakuje, jak się sprzedaje potem coś za połowę ceny, a to już było w roku 2009, to ja chyba już nie byłem tym sekretarzem. I to trzeba również konsekwencje tego ponosić, może nie tutaj jakieś tam prawne konsekwencje, ale przynajmniej te takie werbalne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/309/18 w sprawie zbycia mienia gminnego została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku, zawarty w druku nr 9. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło takie samo pismo, które stanowi załącznik do powyższego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Radny pan Marceli Biskup, proszę.
Takie pytanie czysto techniczne. Czy będzie jakieś nagłośnienie, informacja, kiedy będzie udział, gdzie, co, cykl imprez z tym związany i jak oficjele przyjadą, coś takiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby odpowiedzieć? Zgłasza się...
Ja, Krystyna Zabawa.
Pani dyrektor.
Ja tutaj ze szkoły podstawowej numer 3, której imię będzie nadane. Chciałam powiedzieć, że cykl przygotowań już trwa prawie półtora roku i mamy bardzo dużo imprez przygotowanych i nagłośniony będzie na pewno bardzo, bardzo mocno. Bardzo się tutaj cieszymy i chciałam powiedzieć, że właśnie wczoraj rozmawiałam z panem Ryszardem Tomaszewskim, który uczestniczył w 6 paraolimpiadach i jest jedną z najbardziej utytułowanych osób w gronie sportowców naszego kraju, także i uzyskałam potwierdzenie, że będzie brał udział w naszych uroczystościach. Państwo wszyscy będziecie oczywiście zaproszeni serdecznie i bardzo byśmy się cieszyli, gdyby licznie Państwo przybyli na naszą uroczystość. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/310/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez gminę Ozimek w przedszkolach zawarty w druku nr 10. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 10? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/311/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez gminę Ozimek w przedszkolach została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 11. Informuję, iż wszystkie komisje... Informuję, iż żadna komisja nie opiniowała powyższego projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego Rada ma to, czy nie jest wystarczające to upoważnienie udzielone przez burmistrza, czy musi być akurat, z czego wynika, że to akurat Rada ma tutaj robić. Dokładnie tak. Dziękuję.
Pani mecenas, proszę.
Znaczy, proszę Państwa, przepisy dotyczące opłat za przedszkola i wyżywienie weszły w życie w ubiegłym roku na początku grudnia. O tym.
O innej uchwale mówimy.
Nie, o tym, bo to jest jakby meritum, z czego wynika to upoważnienie. I proszę Państwa, tutaj jakby nastąpiła no cisza, nie wiem, dyrektorzy się tym tematem nie zajęli, to znaczy tylko naszej gminy, ale chyba w całości, nie wiem, oświaty w Polsce. I gdzieś około stycznia nagle pojawiły się artykuły prasowe, między innymi na PAP Samorząd, odnośnie właśnie takiej formy upoważnień, dlatego że przepisy ustawy mówią, iż decyzję podejmuje w tym zakresie burmistrz w drodze decyzji. I w związku z tym pierwotna wersja była taka, iż jeżeli jest kompetencja ustawowo zastrzeżona dla burmistrza, to przeniesienie tej kompetencji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to jest artykuł 56 bodajże, nie? Czy 61, w razie wynika to z ustawy o finansach publicznych, że w sprawach dotyczących właśnie opłat to przeniesienie może być tylko właśnie w drodze uchwały Rady. O tym mówi również artykuł 39 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie wywiązała się kontrowersja, ponieważ wielu wojewodów, czy pracowników nadzoru wojewody również nie potrafiło zająć ostatecznego stanowiska, czy chodzi tutaj o wydawanie decyzji administracyjnych, czy podejmowanie decyzji przez burmistrza jako decyzji merytorycznych. No, prawników uczono, że decyzję administracyjną wydaje się w sytuacjach, kiedy przepis prawa tak stanowi. Pojawiły się w międzyczasie wyjaśnienia z ministerstwa, z których wynika, że oni uważają, że jest to czynność materialno-techniczna, a opłaty, ich wysokość będą wynikały z odpowiednich uchwał rad miejskich. Natomiast tutaj też się pojawiły te głosy krytyczne, z których wynika, że w przypadku podatku od nieruchomości, jak również opłat na przykład za śmieci, tak mówiąc pokrótce, one również są określone w uchwale Rady Miejskiej, natomiast indywidualizują się w przypadku konkretnych już decyzji wydawanych poszczególnym podatnikom, czy też osobom, na rzecz których świadczona jest usługa odbioru śmieci. Więc tutaj jest bardzo dużo niewiadomych. Jesteśmy tutaj w kontakcie z nadzorem. Taką uchwałę podjęłam, znaczy może nie, ale w innej gminie i tutaj jakby nadzór pierwotnie twierdził, że wyda rozstrzygnięcie nadzorcze, następnie zostaliśmy poproszeni o uchylenie tej uchwały. My tutaj jak gdyby stwierdziliśmy, że dlaczego mamy coś uchylać, jeżeli nadzór uważa, że coś jest nieprawidłowo w tej kwestii, a tu poza kwestią, że tak powiem, związaną z wydawaniem tytułów wykonawczych i tymi tak zwanymi czynnościami materialno-technicznymi, proszę zwrócić uwagę, że zostaje kwestia wysyłania upomnień do rodziców, kwestia naliczania tych opłat, podejmowania właśnie całego szeregu jakby innych czynności, co do których nie przepisy ustawy o systemie oświaty czy o finansowaniu zadań oświatowych nie zawierają wyraźnego wskazania, że burmistrz w tym zakresie może upoważnić. Takie wyraźne wskazanie dotyczy tylko udzielania zwolnień z tych opłat na przykład. I w związku z tym nadzór stwierdził, że on zaskarży te uchwały do sądu i w związku z tym będziemy czekać tutaj na rozstrzygnięcie najprawdopodobniej, bo tego jeszcze do końca nie wiem, WSA w Opolu będzie to gdyby decyzja rozstrzygająca, która pewnie też pozwoli nam ewentualnie te uchwały uchylić, w inny sposób wyeliminować je z obrotu prawnego. Natomiast na tym etapie żeśmy doszli do wniosku, że dlaczego to akurat mamy ryzykować, nie podejmując takiej uchwały, bo przyjdzie za 4 lata na kontrolę jakiś NIK, gdzie sprawa już będzie wyjaśniona, czy w piśmiennictwie, czy w orzecznictwie i na przykład powie, że w odpowiednim czasie takie uchwały nie zostały podjęte. Stąd jest to taka informacja, że ten stan prawny tutaj nie jest do końca pewny, czy oczywisty i te publikacje idą w różnych kierunkach, ponieważ na tym portalu PAP Samorządowy, takim dosyć jakby przez nas uważanym i wiarygodnym dla samorządu, było podkreślane, że te uchwały właśnie w tym trybie powinny być podjęte. Stąd była nasza szybka decyzja, żeby takie upoważnienia na tamtym etapie zrobić i do chwili obecnej jakby to jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, a bardzo często jest też tak, że mówi się w praktyce, że wyjaśnienia ministerstwa nie stanowią też wiążącej interpretacji prawnej. Stąd stwierdziliśmy, że na tym etapie podejmiemy te uchwały, jakby eliminując jakiekolwiek ryzyko, że czynności przez dyrektorów mogłyby być podejmowane w braku odpowiedniego upoważnienia. Więc na ten czas przedstawiliśmy Państwu taką propozycję, niewykluczone, że się z niej wycofamy, czy na następnej sesji. Być może do tego czasu nadzór też podejmie jakieś inne działania ze swojej strony. Trudno na tym etapie to przesądzać. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy mamy taką ocenę, że stanowi ona dla nas pewien wentyl bezpieczeństwa, a jeżeli są organy wyższego rzędu, gdzie pracują zespoły prawników, czy to trafi do WSA, to pewnie będę uczestniczyła w tym postępowaniu i jeżeli tu będzie jakieś negatywne rozstrzygnięcie, to odpowiednio je wówczas skorygujemy.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś.
Dziękuję za wyjaśnienie. Nie, myślę, że jest to tu sensowne. Dlatego pytałem, żebyśmy nie podejmowali uchwały, które no, sprawa, które być może są zastrzeżone do kompetencji burmistrza, ale w świetle tego myślę, że powinniśmy przystąpić do głosowania, przegłosować te uchwały i zobaczymy, co dalej będzie. Licząc się z tym, że za miesiąc, kwartał, rok to już inna rada, być może będzie te uchwały uchylać. Ale mam jeszcze jedno pytanie. No powiedzmy, że za uchwały zostaną uchwalone, te pełnomocnictwa zostaną tutaj w ramach tego dyrektorzy będą mieć i za miesiąc, dwa miesiące zostaną uchylone. Wtedy co się dzieje z tymi decyzjami, które były wydane w czasie obowiązywania tych uchwał?
W świetle prawa działały chyba. Pani Mecenas, proszę.
Tak, tutaj też jest właśnie ten spór do tego, czy w ogóle decyzje są potrzebne, bo w ustawie jest mowa, że burmistrz wydaje decyzję, ministerstwo twierdzi, że nie ma podstaw do wydawania żadnych decyzji administracyjnych. Ja bym chciała przypomnieć, że w poprzednim jak gdyby układzie prawnym były podpisywane umowy z rodzicami dotyczące wysokości opłat właśnie za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu. W tej chwili, znaczy powiem też tak, no, że była grupa jak gdyby orzeczeń, które twierdziły, że te umowy są zasadne. Później, w tej chwili nawet się pojawiły wyjaśnienia, że te umowy nigdy nie miały mocy prawnej. Część Polski robiła te umowy, część nie. Więc powiedzmy sobie, że ten stan niepewności, który miał być rozstrzygnięty w świetle nowych przepisów, wcale do końca nie został znowu rozstrzygnięty i znowu jest problem, czy ma być decyzja. Tutaj rząd twierdzi, że wyszedł naprzeciw głosom z gmin, że powinno być to uregulowane w konkretny sposób. No i było napisane, czy właściwie jest napisane w przepisach, że ma być wydawana decyzja, ale ostatecznie okazuje się, że nie chodzi tutaj o decyzję administracyjną, więc na tym etapie na pewno nie mamy wydawanych żadnych decyzji administracyjnych, ponieważ ministerstwo twierdzi, że są to czynności wyłącznie materialno-techniczne i nie ma tego indywidualizowania sytuacji określonego rodzica. Tak jak na przykład właśnie w przypadku podatków, to o czym mówiłam, czy tak jak w przypadku opłat za śmieci, gdzie ja uważam, że sytuacja jest podobna, no bo przecież państwo wyliczacie tylko stawkę, a nie jest, dostaje się później nakazy płatnicze, prawda? A nie jest tak, że każdy sobie sam wylicza podatek, przychodzi go wpłaca, a jak się pomyli, to co na jakiej podstawie żąda zwrotu? No bo jest to takie dla mnie troszeczkę nieprecyzyjne, dlatego ja się będę bardzo cieszyła, jeżeli rzeczywiście tutaj będzie jakiś wyrok sądowy, który rozwikła to dla wszystkich gmin. Może my będziemy tą, która się odważyła coś takiego podjąć, zaryzykować. No inne na razie, były też, przepraszam, inne gminy, chyba bodajże gmina w Białej, która podjęła taką uchwałę podobnej treści. Oni chyba z tym nie poszli do sądu. Natomiast z tego, co wiem, tam był błąd związany z tym, że w uchwale było napisane, że upoważnia się do podpisywania umów, co do tych cywilnoprawnych, co do których w tej chwili wiadomo, że one nie mają na dzień dzisiejszy racji bytu.
Dziękuję bardzo. Radny pan Maciej Biskup.
No jeżeli jest to nieprecyzyjne, niepewne, nie mamy informacji, czekamy na rozwiązanie nadzoru, no to może poczekamy dwa miesiące do czerwca i wtedy podejmiemy stosowną decyzję. Dziękuję.
Dziękuję. To pani mecenas tłumaczyła już, proszę bardzo.
Ja tłumaczyłam, że to jest ten wentyl bezpieczeństwa dla nas. Gdyby się okazało, że jednak te upoważnienia są potrzebne i sąd będzie miał odmienne zdanie, no to w tym momencie mamy o dwa miesiące, dajmy na to, czy przez dłuższy okres, to ryzyko, że w nieprawidłowy sposób dyrektorzy na przykład wykonywali swoje funkcje. A wydaje mi się, że jak gdyby nadzór wojewody działa na tyle prężnie, żeby w razie czego eliminować takie akty z obrotu, wyjaśnić to wyczerpująco i wtedy tak jak myślę, że ani rada, ani burmistrz nie ponoszą tej odpowiedzialności za to, że ewentualnie nie podjęli stosownego aktu, który być może był wymagany. To jest ten wentyl jakby bezpieczeństwa z naszej strony. A od tego mamy organy te nadzorcze, kontrolne, żeby weryfikowały i wskazywały, że w danym przypadku na przykład nie mamy racji. Bo nikt tutaj nie ma monopolu, zwłaszcza wobec takich no, nie do końca precyzyjnych rozwiązań prawnych.
Dziękuję bardzo. Czy możemy przystąpić do głosowania? Tak. Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 11? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48, łamane przez 412, łamane przez 18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 12. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 12? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/313/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 13. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Radny pan Andrzej Staś, proszę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku radnego Andrzeja Stasia? Przyjmujemy wniosek radnego Andrzeja Stasia, by nie dyskutować nad uchwałami, tylko od razu je głosować. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż wniosek przeszedł jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 13? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/314/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.14. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 14. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 14? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/315/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 15. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 15? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/316/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 16. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 16? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/317/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.17. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 17. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 17? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/318/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.18. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 18. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 18? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/319/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 4.19. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 19. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 19? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/320/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.20. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 20. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 20? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/321/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.21. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej zawarty w druku nr 21. Informuję, iż komisje nie opiniowały powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 21? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 48/322/18 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4.22. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, zawarty w druku nr 22. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Chciałbym złożyć wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 następującej treści. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w następującym zakresie. W dziale 600 transfer i łączność o kwotę 282 354,22 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg miejskich, zwiększenie do kwoty 50 tysięcy złotych. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich, zwiększa się do kwoty 57 354,22 zł. Budowa parkingu przy ulicy Lipowej w Ozimku 50 tysięcy. Budowa parkingu przy ulicy Sikorskiego między budynkami 7 i 9 w Ozimku 25 tysięcy złotych. Wykonanie projektu przebudowy układu komunikacyjnego, w tym projektu organizacji ruchu w celu połączenia ulic Słowackiego i Sikorskiego w Ozimku 100 tysięcy złotych. W dziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 300 tysięcy złotych. Przeznaczenie na wykonanie projektów i budowę punktów świetlnych na terenie miasta i sołectw określonych w wykazie stanowiącym załącznik do niższego wniosku, a dotychczas niezrealizowanych, przy czym kolejność realizacji winna być zgodna z kolejnością podaną w wyżej wymienionym wykazie. W rozdziale 754, rozdział 75412 o kwotę 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji oraz modernizacji remizy OSP Krasieju, między innymi w zakresie dachu instalacji CO, zmianą sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe z termomodernizacją 120 tysięcy złotych. Budowę boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów 45 tysięcy złotych. Utworzenie nowego działania czy zadania pod nazwą dokończenie adaptacji góry Kuźni w Grodzcu 35 tysięcy złotych. Punkt drugi. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 328 100 zł. Zostanie ten mój wniosek później przekazany do protokołu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głosek formalny został zgłoszony. Przegłosujemy go. Pan w sprawie... Proszę bardzo.
Chciałem tylko powiedzieć, jeśli chodzi o parking przy ulicy Lipowej, za 50 tysięcy nie ma szans, żeby go zrobić. Dlatego prosiłbym albo, żeby pan to zwiększył ten, bo 50 tysięcy, no nie, Za 150 tysięcy, bo ja proponowałem 200 w budżecie obywatelskim. Wtedy nie przeszło to, a teraz według szacunków gdzieś wychodzi gdzieś koło 150 tysięcy. Ja już mówiłem o tym, o bezpieczeństwie, które dzisiaj nawet Radny Biskup mówił, o tych kopertach życia. Tam nie ma w ogóle szans, żeby przyjechał żadna ani karetka, ani straż, nic. Dlatego jeśli mamy zrobić ten parking, to musi być to gdzieś zagwarantowane około 150 tysięcy.
Panie Radny, parking będzie robiła gmina pod kierunkiem pana burmistrza, jeśli wniosek formalny zostanie przegłosowany. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Ja powiem tak, skąd tutaj też ten pomysł na ulicę i 50 tysięcy? Być może to kosztuje nawet 200 tysięcy złotych. Na chwilę obecną, o ile sobie pamiętam, właśnie pan radny ciągle podnosi sprawę i nigdy się to w budżecie nie znalazło. Być może, jeżeli się okaże, a na razie to są wszystko szacunki, tą kwotę przy następnej korekcie budżetu będzie trzeba zwiększyć do 150, może i 200 tysięcy złotych. Ważne jest w mojej ocenie, że w ogóle to zadanie jest w ogóle zapisane, nawet jeżeli ta kwota może się okazać docelowo zbyt niska na to. Dlatego wniosek jest jaki jest. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze adwokat. Tak, proszę bardzo.
Na komisji pan burmistrz zadeklarował, że z tej kwoty 500 tysięcy wykroi na ten parking tą kwotę potrzebną do zrealizowania tego parkingu i mam nadzieję, że słowa dotrzyma. A mówię, 50 tysięcy, które my przeznaczymy na ten parking, to ani żeby zacząć, ani skończyć nic nie daje. To jest tak, nie wiem, na jakiej podstawie pan tam obliczył te 50 tysięcy, ale to nie zabezpieczy w żadnym wypadku tego.
Dziękuję bardzo. Czyli co, głosujemy wniosek formalny. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku formalnego złożonego przez radnego Andrzeja Stasia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że wniosek formalny radnego Andrzeja Stasia został przyjęty większością głosów. 9 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy w takim razie do głosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 22 wraz z przegłosowanym wnioskiem radnego pana Andrzeja Stasia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała nr 48 łamane przez 323 łamane przez 18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok została przyjęta większością głosów. 9 głosów za, 4 głosy przeciwne. Punkt 4.23. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 23. Tutaj zwrócę się z pytaniem do pani skarbnik. Pani skarbnik, czy my możemy głosować w tym projekt uchwały, czy też lepiej byłoby przełożyć dalsze obrady na środę?
To znaczy ja nie widziałam wniosku wcześniej. Nie wiem, czy się zmieniają kwoty wydatków bieżących i majątkowych. Jeżeli się nie zmieniają i kwoty pozostają w ogólnych zapisach, chodzi mi o wydatki bieżące majątkowe, o to mi chodzi, to myślę, że nie powinno być problemu, ale mówię, to trzeba sprawdzić i na chwilę obecną nie wiem.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ogłaszam 5 minut przerwy. Pani skarbnik będzie miała okazję zobaczyć, czy się zmieniają.
5 minut.
W takim razie ogłaszam, proszę Państwa, zmiana jest jeszcze, ogłaszam 15 minut przerwy, by Pani skarbnik mogła dokładnie zapoznać się ze zmianami. Zaczynamy za 5:30 do...
Wznawiam obrady Rady Miejskiej. Oddaję głos pani skarbnik. Proszę bardzo.
Więc proszę państwa, zmieniają się kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, w związku z czym trzeba poprawić wieloletnią prognozę finansową, którą państwo żeście otrzymali, i trzeba by ewentualnie w nowym terminie podjąć tą uchwałę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, jaki termin będzie odpowiedni?
Myślę, że środa, do środy wystarczy.
Dziękuję bardzo.
W każdym dniu się robi.
To rano zrobimy o 8
rano. O 8 rano. O 9 rano.
Sesja zrobimy i tyle. Inny kino jest.
W takim razie, proszę państwa, zadam państwu pytanie, czy państwo zgodzą się na to, by punkt 4.4.23 projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 23 przenieść na sam koniec obrad i kontynuować obrady nad dalszą częścią porządku. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję w takim razie, że został zmieniony porządek obrad. Informuję również, że Rada głosowała w 12 osób, ponieważ radny Leszek Jaremko opuścił obrady. Jeszcze pan burmistrz, proszę bardzo.
Chciałem powiedzieć tak. Troszeczkę zapominamy się może tutaj, bo mamy zobowiązania wobec komunalki Triasowe. Zapomnieliśmy o tym, że parę ładnych lat temu były robione wioski Grodziec, był robiony Krasiejów, był robiony Dylaki, Szczedrzych, to wszystko był Trias. Mamy w tym roku wobec komunalki zobowiązanie spłacenia 1 480 000 410 000 i temat nie został nawet przez te 200 000 nawet na chwilę ruszony do przodu, żebyśmy mieli mniejsze zobowiązania. Mamy zobowiązanie do zapłacenia tej kwoty komunalce za poprzednie lata. Jednocześnie w ubiegłym roku podejmowaliśmy uchwałę o finansowaniu kanalizacji, która obecnie ruszyła. Ta spłata nas też czeka. I dziwię się, że nie zostało to dzisiaj zaakceptowane, przekazanie tych pieniędzy, i praktycznie stoimy w miejscu. Stoimy w miejscu. Tyle tylko chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Panie burmistrzu, rok temu dyskutowaliśmy, a nawet więcej niż rok temu, nad temat tamtego porozumienia. Mówię o starym porozumieniu, nie mówię o tym nowym porozumieniu. Ja cały czas, już nie wracałem do tematu, cały czas miałem wątpliwości co do tego, czy to porozumienie, gdzie tam nie ma wyraźnej delegacji czy zgody Rady Miejskiej w Odzinku. Jest praktycznie rzecz biorąc gminę tutaj wiąże. Przy tej kwocie za chwilę zapominamy się. Nikt się, panie burmistrzu, nie zapomina. Idą te pieniądze, 200 000, nie idą na... idą... No, panie burmistrzu, dosłyszałem, że pan powiedział, jeżeli się nie mylę, że nie pójdą. No zostały, budżet został przegłosowany, zmiana budżetu została przegłosowana. Oczywiście pan jest obowiązany realizować zapisy tego budżetu. Radni, wniosek był mój, ale radni przegłosowali, czyli większość radnych powiedziała się za tym, żeby zrobić to, co zostało zrobione.
Kwota 200 tysięcy złotych. Nie udało się w ubiegłym roku na jakieś tam dofinansowania przekazać tego do komunalki. Też był to mój wniosek, żeby przeznaczyć to na inne cele. W tym roku też był taki wniosek, jaki był. Widocznie radni uważają inaczej. I chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że Rada skorzystała tylko i wyłącznie ze swoich uprawnień. Ja jako radny skorzystałem ze swoich uprawnień do złożenia wniosku, ale gdyby tu nie było, nie został przegłosowany, to byłby nic nie warty, ale został przegłosowany. Radni postanowili to, co postanowili. Pana propozycje, pana projekt zmiany budżetu to była propozycja. Proszę zwrócić uwagę na to, że na kwotę tam około 2 milionów złotych te zmiany dotyczyły tak naprawdę niewielkiej kwoty.
Dziękuję.
Jeszcze jedna rzecz, panie burmistrzu. W żaden sposób radni nie zostali. Radni zostali, stąd też tutaj ten mój wniosek, zostali postawieni przed tym. 500 000 na drogi i tyle. Może należało z radnymi porozmawiać. Pytanie było, ja zadałem na komisji pytanie, na co? No to na coś tam, ale nie było to rozpisane na kwoty. Może następnym razem, panie burmistrzu, nadszedł czas, że nim będzie projekt budżetu, usiąść z radnymi do rozmów i przedstawić pana stanowisko, radni przedstawią swoje stanowisko i może jakiś konsensus zostanie wtedy wypracowany i nie trzeba będzie takich wniosków składać jak ten wniosek dzisiejszy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest drugi przypadek, że Rada zmieniła w jakimś tam zakresie, tak naprawdę w skali niewielkim, tutaj budżet zmieniła. Zarówno w grudniu, jak głosowano uchwałę budżetową, no i teraz przy tej znaczącej zmianie budżetu, bo na kwotę 2 miliony z groszami. I tak naprawdę niewiele się tam zmieniło. A co do dalszego finansowania komunalki, to nie jestem przekonany co do tego, że należy tam te pieniądze dalej wkładać. Ileś tam razy już ta dyskusja była i w żadnym wypadku nie udało się tego zrobić. Jeszcze raz podkreślam. Pana prawo zgłosić tutaj projekt budżetu, zmiany budżetu, projekty uchwał, ale to radni głosują i głosują zgodnie z tym, co uważają i działają jednocześnie w interesie gminy Ozimek, bo nikt nie zarzuci, że te zmiany, które ja zaproponowałem, a jednocześnie radni przegłosowali, są wbrew interesom gminy Ozimek i jej mieszkańców. I jeszcze raz podkreślam. Może należałoby taki konsensus zawierać wcześniej w ramach tutaj przedstawienia stanowisk zarówno burmistrza. Ja nie mówię, panie burmistrzu, że pan nie ma dobrej woli, chcąc tutaj cokolwiek robić, ale my też jako radni mamy tą dobrą wolę, żeby te pieniądze, których tak naprawdę brakuje, wydatkować jak najlepiej. A nie ma żadnego zadania, które by nie było tutaj, no chyba z wyjątkiem jednego zadania, które byłoby zbędne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nad tym, co było i o oczywistościach nie musimy dalej rozmawiać. Przechodzimy w takim razie do punktu 5. Pani skarbnik jeszcze chciałaby nad tym, co było, tak?
Chciałabym się odnieść tutaj do pana stwierdzenia, że pan burmistrz nie miał podstawy, żeby jakby wspólnie finansować tą dużą kanalizację, powiem ogólnie rzecz biorąc. W grudniu 2016 roku, 16 grudnia, była państwu przedłożona informacja w sprawie wniesienia wkładów do spółki PGKiM, gdzie przytoczono wszystkie uchwały, które wyrażały wolę Rady przystąpienia do modernizacji sieci wodociągowej i budowy kanalizacji na terenie gminy Ozimek. W uchwałach tych Rada Miejska zobowiązywała burmistrza do przygotowania wieloletniego programu inwestycyjnego, ponieważ kiedyś nie było wieloletniej prognozy finansowej, tak jak obecnie, swoją wolę przedstawiła w przedstawionych, w wymienionych uchwałach. Wieloletnia prognoza inwestycyjna zmieniała się na przestrzeni tego okresu czasu i na tej podstawie pan burmistrz miał podstawę zawrzeć porozumienie, o którym tutaj mówimy i chciałam tutaj powiedzieć, że tak jak na komisji powiedziałam, że za ileś tam lat kolejna rada, kolejny skarbnik będzie się tłumaczyć z państwa decyzji o przystąpieniu do budowy małej kanalizacji, Wschodnia Pustków. I też będzie się tłumaczyć, dlaczego ta rada chciała współfinansować. To jest identyczna sytuacja, jak była poprzednio. Gmina nie jest w stanie zaciągnąć kredytu, żeby współfinansować tą inwestycję w jednej kwocie w tak krótkim okresie czasu. Dlatego to się działo tak, jak się działo. Obecnie są inne realia, ale sytuacja jest również trudna, bo chcąc podejmować budowę inwestycji, budowę kanalizacji wschodniej Pustkowiu, gdyby to gmina realizowała, byśmy musieli zaciągnąć kredyt. Relacje pewnie nie wiem, jakie by się okazały, bo trzeba po prostu by było wyliczyć, a jeżeli by relacje wyszły na nie, więc gminę nie stać by było na budowę kanalizacji w świetle reformy oświatowej, w której państwo żeście mieli okazję się przekonać, jakie są problemy. I proszę państwa, jest to naprawdę przykre, że rada kiedyś podjęła decyzję taką, a kolejne rady jakby nie uwzględniają woli poprzedniej. Oczywiście to jest państwa prawo, ale to jest też i nasza spółka, gdzie my jako gmina, jako stuprocentowy udziałowiec nie powinniście państwo działać na jej szkodę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Koniecznie państwo chcą dyskutować. Proszę bardzo.
Twierdząc, że jakobyśmy tutaj działali na szkodę spółki PGKM, to pojechała pani, jak się to mówi, po bandzie. Bez przesady pani skarbnik. Ja powiem jedną rzecz. Sytuacja jest diametralnie różna. W tej chwili, jeżeli chodzi o finansowanie tej kanalizacji wschodniej, rada podejmowała tu uchwały, wyrażała tutaj zgodę na porozumienia. Tam nikt mi nie potrafił wskazać, w którym miejscu była zgoda Rady Miejskiej na zawarcie tamtego porozumienia. I możemy tu dyskutować jeszcze godzinami, ale myślę, że to nie jest tutaj miejsce. Budżet został przegłosowany. Pani skarbnik, pani pyta, gdzie? Ja myślę, że nie w tej chwili. Budżet został przegłosowany, będzie następna nowelizacja budżetu, wtedy możemy wrócić do tematu. W tej chwili jest, jak się to mówi, sprawa w mojej ocenie na chwilę obecną zamknięta. Także, panie przewodniczący, proponuję przejść, jeżeli mogę panu coś zaproponować, do następnego punktu, bo ta dyskusja jest w tej chwili bezprzedmiotowa.
No ja to państwu proponowałem 15 minut temu. Także zgadzam się z wielką chęcią. Jeszcze pan burmistrz, proszę.
Panie radny Staś, pan tak myśli, pan chyba chce zdominować tą radę, bo wszyscy mają prawo się wypowiedzieć, wszyscy mają się prawo wypowiedzieć i każdy może mówić i pół godziny. Natomiast tą osobą, która właściwie proponuje takie rzeczy, to był pan dzisiaj. Natomiast uważam, że my na komisjach jesteśmy zawsze, jesteśmy otwarci na rozmowy i można takie rzeczy powiedzieć na komisji, a nie robić coś pod publiczkę na Radzie Miejskiej, bo się jakieś media pokazały, bo coś. Pan udaje wtedy, że pan jest, nie powiem, najmądrzejszą osobą w tej Radzie. Myślę, że takie rzeczy w normalnej Radzie, takie rzeczy się wszystkie omawia na komisjach. Wtedy radni mają swoje przemyślenia, mają swoje jakiś czas na wyciągnięcie odpowiednich wniosków, a nie stawiać, tak jak dzisiaj, stawiać ludzi pod ścianą. I to jest nie pierwszy raz i chciałbym, żeby to troszeczkę się zmieniło.
Tak, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, no ja myślę jednak, że rada jest normalna i nie trzeba żadnych słów takich mało politycznych używać w stosunku do Rady. Mieliśmy takie prawo i z tego prawa skorzystaliśmy. Mieliśmy takie prawo na komisji. Mieliśmy również takie prawo na sesji. Ja proponuję, proszę Państwa, zamknąć tę dyskusję, przejść do następnego punktu, pozostać przy swoich racjach i kontynuować obrady. Przechodzimy do punktu 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania uchwał i wniosków za okres styczeń 2018, marzec 2018. Informuję, iż radni otrzymali informację dotyczącą wykonania uchwał i wniosków. Punkt 6. Funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe. Stan bezpieczeństwa w szkołach. Informuję, iż komisje rewizyjna oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zapoznały się z materiałami, natomiast Komisje Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Budżetowo-Gospodarcze wypracowały stanowisko. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej panią Marzenę Wolicką-Mazurkiewicz o odczytanie wspólnego stanowiska Komisji.
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, stan bezpieczeństwa w szkołach. Realizacja zadań oświatowych należy do zadań własnych gminy. Są one finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych. Jest to zadanie pochłaniające znaczne nakłady finansowe, a jednocześnie poważne zadanie organizacyjne i pedagogiczne. W gminie Ozimek obecnie funkcjonuje 11 placówek przedszkolnych i 8 szkolnych. Koszt funkcjonowania szkół w gminie w roku 2017, jest to koszt ponoszony przez samorząd uwzględniający wpłaty, subwencje, dotacje i dochody bez wydatków na remonty, to 3 117 790 zł. Koszt funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach to 3 698 982 zł. Wydatki poniesione na remonty modernizacyjne i inwestycyjne wyniosły 354 127 zł. Wydatki oświatowe, w przeciwieństwie do innych zadań własnych gminnego samorządu, z uwagi na swoją złożoność są trudne do zaplanowania na etapie przygotowania budżetu na kolejny rok budżetowy. Wiele wydatków pojawia się w trakcie jego realizacji. Precyzyjne i obiektywne wyliczenia są niemożliwe i wymagają oparcia na uproszczonych założeniach. Placówki oświatowe w naszej gminie tworzą odpowiednie warunki do nauczania i wychowania, podejmują stałą współpracę z rodzicami i lokalną społecznością. Angażują się w przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy. Promują ją dzięki udziałowi uczniów w konkursach, olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym. Najbardziej mierzalnym efektem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych są bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. W 2017 roku szkoły uczestniczyły w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aktywna tablica, dzięki czemu pozyskano dla placówek pomocy dydaktyczne, tablice interaktywne, projektory, monitory za kwotę 122 500 zł. Ponadto publiczne przedszkole nr 4 uczestniczyło w programie przedszkole na wymiar, dzięki któremu pozyskano w latach 2016-2017 107 987 zł. Placówki starają się pozyskiwać środki z innych niż gminne źródła finansowania. Stąd udział w projektach, na przykład w ramach budżetu obywatelskiego Marszałka Województwa Polskiego, budżetu obywatelskiego Ozimka, czy realizacji projektów grantowych LGD Kraina Dinozaurów. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami demograficznymi zaistniała konieczność poszerzenia infrastruktury edukacyjnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku. W szkołach i przedszkolach w naszej gminie w miarę możliwości finansowych prowadzone były działalność inwestycyjna oraz prace remontowe. Dyrektorzy szkół i przedszkoli wskazali priorytetowe przedsięwzięcia, w tym remontowe, wynikające z nakazów pokontrolnych inspekcji sanitarnej i budowlanych oraz warunkujące zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków. Są więc to działania o charakterze zasadniczym, które wymagają pierwszeństwa realizacji. Planowane inwestycje w 2018 roku to przebudowa budynku żłobka samorządowego w Ozimku z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych 15 miejsc opieki oraz termomodernizacja budynku przedszkola publicznego nr 2 w Ozimku. Stan bezpieczeństwa w szkołach jest zawalający. We wszystkich placówkach prowadzono działania wychowawcze i profilaktyczne zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy. Dzięki zaangażowaniu dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty pani Doroty Kowalczyk, pracy dyrektorów i nauczycieli, szkoły i przedszkola w naszej gminie to placówki zasługujące na wyróżnienie. Należy tu zaakcentować, że wiele zadań w nich realizowanych to działania podejmowane nieodpłatnie przez rodziców i nauczycieli, na przykład wyposażenie pracowni, malowanie klas. Ważne jest, by samorząd realizował politykę edukacyjną służącą bardzo dobrej jakości nauczania i wychowania, zapewniającą odpowiednie warunki pracy i nauki bez konieczności pozbawienia nauczycieli miejsc pracy. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetowo-Gospodarcza wysoko oceniają funkcjonowanie oświaty w gminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi bądź zapytania do przedstawionego stanowiska? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wspólnego stanowiska komisji jako stanowiska rady wraz z zawartymi wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że stanowisko dwóch komisji zostało przyjęte jako stanowisko rady jednogłośnie. Punkt 7. Zadania inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa. Informuję, iż komisje rewizyjna, budżetowo-gospodarcza oraz oświaty, kultury, sportu i polityki społecznej zapoznały się z materiałami, natomiast Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wypracowała stanowisko. Proszę przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej pana Marcelego Biskupa o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej w temacie ocena realizacji zadań inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa. Komisja na podstawie otrzymanej informacji od burmistrza miasta i gminy Ozimek przedstawia zadania, inwestycje, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w gminie Ozimek. Przeprowadzono remonty następujących dróg i chodników. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 463 w Ozimku, ulica Powstańców Śląskich. Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 Grodziec-Zębowice na odcinku Grodziec-Knieja. Remont chodnika na ulicy Kolejowej w Ozimku. W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano parking na ulicy Korczaka z Funduszu Obywatelskiego, remont ulic Danysza w Antoniowie, Leśnej w Grodźcu, Myślina w Krasiejowie, 1 Maja w Biestrzynniku, Polnej Wschodniej, Dolnej Wschodniej, Brzozowej w Chobiu, Zielonej w Krasiejowie, Dolnej w Antoniowie, Granicznej w Antoniowie. Ulicy Tysiąclecia w Antoniowie, Sosnowej w Antoniowie, Ogrodowej w Krasiejowie, Feniks w Jedlicach, Polnej w Pustkowie. Remont chodnika na ulicy Cmentarnej w Ozimku i remont chodnika na ulicy Kolejowej w Ozimku. Zainstalowano nowe punkty świetlne i prowadzono konserwację istniejących w Krasiejowie, w Ozimku, Biestrzyniku, Szczyżyku i Schodni. Prowadzono bieżące naprawy i konserwację znaków drogowych oraz zamontowano nowe, a także wykonano naprawy progów zwalniających. Przeprowadzono przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw, konserwację i naprawy. Wymieniono piasek w piaskownicach. Prowadzono bieżące naprawy znaków drogowych oraz montowano nowe. Prowadzono regulacje wysokościowe studzienek kanalizacyjnych, a także ich remonty. Wykonano pielęgnację drzew wzdłuż ulic i dróg i chodników. Zamontowano lustra drogowe w Schodni, Ozimku i Dielakach. Zbudowano boisko wielofunkcyjne w szkole nr 2, wykonane z powierzchni poliuretanowej. Zakończono budowę trybun na stadionie sportowym w Ozimku, tak zwana klatka dla gości, w ramach Funduszu Obywatelskiego. W 2017 roku nie zrealizowano istotnych inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy, związanych bezpośrednio z działalnością OSP i zarządzania kryzysowego. Nie zostały uruchomione środki finansowe na rzecz porozumienia Solidarni wobec zagrożeń dotyczącego współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. W ramach tego porozumienia gmina Ozimek wystąpiła w 2016 roku z wnioskiem o dofinansowanie następujących przedsięwzięć. Rozbudowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dobudowa boksu OSP w Antoniów na sprzęt ratownictwa wodnego, dobudowa i modernizacja boksu OSP Krasiejów na sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemicznego. Na obecną chwilę na szczeblu ministerialnym toczą się rozmowy w kwestii pozyskania środków finansowych. Przy dobrej zmianie przewidywana dotacja może wpłynąć w 2019 roku.
Ponadto wnioski z komisji wyjazdowych zawarte w protokołach z ostatnich lat będą realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych sił i środków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego stanowiska? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska komisji jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że stanowisko Komisji Ochrony Środowiska zostało przyjęte jako stanowisko Rady jednogłośnie. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z kontroli i wydatkowania środków na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Andrzeja Stasia o przedstawienie Radzie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łozinku z kontroli wydatkowania przez gminę Zielony Środek na utrzymanie punktu selektywnych zbiórki odpadów komunalnych w latach 2016-2017. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łozinku w składzie Andrzej Staś, Zygmunt Olbe, Maria Elis, Leszek Jaremko prowadzi od 2 lutego do 19 marca 2018 roku na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia nr 1 przez 2018 do przeprowadzenia kontroli przewodniczącego Rady Miejskiej w Łozinku kontrolę wydatkowania przez gminę Ozimek środków na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dalej PSZOK. Komisja spotkała się na posiedzeniach w dniach 7-19 lutego. Na pierwszym posiedzeniu komisja zapoznała się z porozumieniami o prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Ozimek zawartymi przez gminę Ozimek, a z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej obowiązującymi w kontrolowanym okresie. Ponadto komisja zapoznała się z regulaminem funkcjonowania oraz zestawieniem kosztów PSZOK-u. Kopie tych dokumentów stanowią załącznik numer 1 do niniejszego protokołu. Na drugim posiedzeniu komisja dokonała również kontroli dokumentacji związanej z funkcjonowaniem PSZOK w marcu i maju 2016 oraz styczniu i lipcu 2017 roku. Koszty funkcjonowania PSZOK-u w roku 2016 wyniosły 333 806 zł, a w roku, grosze pomijam, w roku 2017 410 713 zł. W czasie kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Koszty były w ocenie komisji należycie udokumentowane. Wzrost kosztów w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynika z większej ilości odebranych odpadów. Zwiększenie ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców gminy świadczy zdaniem komisji o zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy w sposób właściwy gospodarują odpadami, zamiast je wyrzucać na tzw. dzikie wysypiska śmieci. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedmiotu kontroli. Na tym protokół zakończono podpisy członków komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że protokół z kontroli został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie burmistrza ze swojej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Proszę pana burmistrza o przedstawienie Radzie sprawozdania.
Może rozpocznę od przetargów, jakie odbyły się z początkiem roku. Między innymi rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg obejmuje 3 lata i na kwotę 9 864 tysiące złotych. I tutaj ponownie śmieci wywozić będzie firma Wiesław Strach. Tam rozstrzygnięto przetargi na zimowe utrzymanie dróg. Przetarg był też na 2 lata i w sumie 3 firmy u nas zajmuje się odśnieżaniem. To jest firma Ogrodnik pana Grzegorza Karasia, SKR pana Eryka Kliska i pozostałe, i to jest pan Karaś ma chodniki w Ozimku, pan Eryk ma schodni Nowej i Wschodni ulice, natomiast pozostałe ulice są obsługiwane, są przez zakład usług melioracyjnych i budowlanych Mirosław Materak. W lutym rozstrzygnięto przetarg na bieżącą pielęgnację zieleni na terenie miasta. Przetarg na 2 lata wygrała firma Ogrodnik na kwotę 429 tysięcy. W marcu ogłoszono przetarg na termomodernizację przedszkola numer 2 w Ozimku. Termin składania ofert jest 28, czyli w środę. I zobaczymy, co się tam pokaże. Ogłoszono przetarg na remonty dróg, a więc ulica Olimpijska w Szczedrzyku, ulica Polna Wschodni, ulica Brzozowa w Krasiejowie, ulica Słoneczna w Grodźcu, ulica Jakuba i Turawska w Dylakach i Ogrodowa, w zasadzie to w Ozimku jest, Nowa Wschodnia Ozimek. No. Termin składania ofert jest 5 kwietnia. Będziemy czekać na rozstrzygnięcie. Jakie projekty zostały w tym czasie robione? A więc przede wszystkim projekt przebudowy i adaptacji wraz z doposażeniem pomieszczeń żłobka samorządowego w Ozimku w celu utworzenia dodatkowych 15 nowych miejsc. Jest to realizowane w ramach programu rządowego Maluch i tutaj udało się pozyskać dotację w wysokości 185 tysięcy. Cała wartość tego projektu jest 410 tysięcy, w tym środki własne gminy to jest 224 tysiące. Termin wykonania tych prac jest czerwiec-wrzesień 2018 roku. Kolejnym projektem jest projekt e-Ozimek, czyli rozwój cyfrowy usług publicznych. W ramach projektu jest to projekt RPO, działanie tam 10, inwestycje w infrastrukturę społeczną i gmina Ozimek pozyskała dotację w wysokości 476 tysięcy złotych i w lutym podpisano umowę o dofinansowaniu projektu. Całkowita wartość tego projektu wynosi 560 tysięcy, wkład własny gminy to jest 84 tysiące. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i okres realizacji to jest kwiecień, od kwietnia do grudnia 2018 roku. Kolejnym takim projektem jest projekt pod nazwą Umiem Pływać 2018 i tutaj przystąpiliśmy jako partner do tego projektu. W ramach konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania Sport dla Wszystkich. Działanie to ma nazwę Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. W lutym podpisaliśmy umowę. Już odbył się 21 maja pierwszy wyjazd dzieci na basen w Strzelcach Opolskich. Tutaj gmina Ozimek ma swój własny wkład w wysokości 20 250 zł. Realizacja praktycznie przez cały rok od marca do grudnia 2018 roku. W środę 28 marca będziemy składać wniosek do programu rozwoju obszarów wiejskich na przebudowę centrum Szczedrzyka. Wartość projektu jest 650 tysięcy. Tutaj dofinansowanie może być około 85%. Z inwestycji, które żeśmy wykonali w mijającym kwartale, to jest remont nawierzchni chodnika przy ulicy Sikorskiego w Ozimku na kwotę 4200 zł. Remont nawierzchni chodnika łączącego ulicę Słowackiego i Korczaka w Ozimku na kwotę 11 tysięcy złotych, remont nawierzchni chodnika przy ulicy Częstochowskiej w Ozimku za kwotę 7 800 zł, remont chodnika łączącego ulicę Słowackiego i Korczaka w Ozimku w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 35 200 zł oraz remont nawierzchni chodnika przy ulicy Kolejowej w Ozimku na kwotę 34 000 w zasadzie. W tym czasie też utwardzano i uzupełniano ubytki na drogach w Antoniowie, Bieszczyniku, Dylakach, Grodźcu, Nowej Wschodniej, Ozimku, Puszkowie Wschodniej i Szczedrzyku. I to też będzie, jak warunki trochę się poprawią, będziemy to nadal realizować. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia na 2018 rok z Tauron Dystrybucja. Zlecono budowę oświetlenia przy drodze gminnej ulica Brzozowa w Grodźcu. Uzyskano pozwolenia budowlane na budowę nowych punktów świetnych w Dylakach przy ulicy Turawskiej oraz w Dylakach przy ulicy Jeziornej. Ponadto zawarliśmy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie wykonywania prac społeczno-użytecznych w roku 2018. Następnie komisariat policji w Ozimku wzbogacił się o nowy radiowóz. Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Ozimek oraz Urzędu Gminy Chrząstowice. Samorządy te przekazały na ten nowy radiowóz ponad 30 tysięcy złotych. 5 stycznia 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wschodnia, Pustków i Ozimek. Zadanie realizowane będzie przez firmę Mostostal Zabrze. To jest gliwickie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Wschodnia o długości 6 km 640 m, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustków o długości 3 km 700 m oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek o długości 1 km 800 m. A również jest przewiert pod drogą krajową numer 46 oraz zabudowa jednej mikroelektrowni fotowoltanicznej na przepompowni sieciowej zlokalizowanej w Antoniowie. Łącznie w ramach tego podpisanego kontraktu planujemy wykonać ponad 12 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i ona zapewni dostęp do kanalizacji mieszkańcom Pustkowa, Wschodnino i części Ozimka. Z takich wydarzeń jeszcze to może po kolei w styczniu. Więc w styczniu, tak jak tu wspomniałem, było podpisanie tej umowy na budowę kanalizacji sanitarnej. 6 stycznia spotkanie noworoczne w DFK Nowa Wschodnia. 11 stycznia spotkaliśmy się z przedstawicielami klubów sportowych. Konkretnie chodzi o środowisko piłkarskie. 14 stycznia odbywała się w naszej gminie, tak jak w całej Polsce, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 15 stycznia spotkaliśmy się z sołtysami. Pani starosta też była na tym spotkaniu i zresztą to już taki zwyczaj, że się zawsze z sołtysami na początku roku spotykamy. 20 stycznia było zebranie sprawozdawcze OSP w Antoniowie. 20 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Dylaki. 20 stycznia między innymi były wodzenie Niedźwiedzia Wschodni, wodzenie Niedźwiedzia w Pustkowie, a 20 stycznia również odbywały się halowe zawody rzutowe Ozimek 2018. gdzie organizatorem był Polski Związek Wędkarski Ozimek. 21 stycznia odbył się koncert noworoczny w Chemie naszej ozimskiej orkiestry Szczedrzyckiej Orkiestry Dętej. I również w styczniu 20 mieliśmy sesję Rady Miejskiej. W lutym 3 lutego mieliśmy zebranie sprawozdawcze OSP Wschodni, 6 lutego zebranie wiejskie w Michusie, 8 lutego zebranie sprawozdawcze DFK Stara Wschodnia, 12 lutego Różany Poniedziałek w Szczedrzyku. Również była tam wizyta badaczy kultury regionalnej z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. 12 stycznia było zebranie wiejskie w Chobiu. 13 lutego zebranie wiejskie w Pustkowiu. 15 lutego zebranie wiejskie w Szczedrzyku. 16 lutego zebranie wiejskie w Antoniowie. 17 lutego zebranie sprawozdawcze OSP Krzyżowa Dolina. 17 lutego zebranie sprawozdawcze OSP Krasiejów. 19 lutego zebranie wiejskie Wschodni. 20 lutego zebranie wiejskie w Jedlicach. 21 zebranie wiejskie w Nowej Schodni. 22 zebranie wiejskie w Krzyżowej Dolinie. 23 lutego wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego województwa opolskiego w Urzędzie Marszałkowskim. 23 lutego również było zebranie sprawozdawcze OSP Pustków. Następnie 23 lutego również zebranie OSP w Szczedrzyku. 24 zebranie sprawozdawcze DFK w Ozimku. 26 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ozimku. 27 mieliśmy w naszej gminie konkurs recytatorski w języku niemieckim w Domu Kultury w Ozimku. A 28 lutego było otwarcie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1. Ta biblioteka została zmodernizowana i znacznie poprawiła pracę pracownikom, ale i myślę, że bardziej dzieci, młodzież mają dostęp do tej biblioteki. 28 lutego nastąpiło podpisanie drugiej części inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej wschodniej w Pustkowiu i Ozimka. 28 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Bieszczyniku. W marcu natomiast, 1 marca odbyło się zebranie wiejskie w Krasiejowie. 3 marca mieliśmy przez parę dni właściwie wcześniej i 4 również mieliśmy wizytację biskupa Andrzeja Czai w naszej parafii w Ozimku. Spotkaliśmy się z nim, zaprosiłem dyrektorów szkół, przedstawicieli policji, także spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o różnych bieżących sprawach. Następnie 3 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Chobiu, 5 marca zebranie wiejskie w Dylakach, 6 marca zebranie wiejskie w Grodźcu, 7 marca uroczyste wręczenie promesy potwierdzającej kwotę przyznanego dofinansowania w 2018 roku w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Jest to ten program tak zwany Maluch Plus. To jest związane właśnie z rozbudową naszego żłobka o kolejne 15 miejsc. 16 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze Kozicy. 20 marca odbyły się eliminacje turnieju wiedzy gminne, eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej. Natomiast 22 marca razem ze przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz ze starostwem nastąpiło otwarcie nowej pracowni w zespole szkół Ozimku, zespół szkół w Ozimku, tak zwanej klasy e-sport. I teraz tak, w najbliższym czasie, no wiadomo, święta się zbliżają, ale też zaraz na początku, właściwie w połowie kwietnia, w ramach patronatu burmistrza przyznało finansowe wsparcie na imprezę sportową trzeci cross ozimski Pagu Race 2018. I tutaj już wiemy, że w tej imprezie będzie uczestniczyć przynajmniej 250 pasjonatów biegania z całej Polski. I to wydarzenie, tak jak powiedziałem, odbędzie się 15 kwietnia. To by było tyle sprawozdania. Natomiast jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, no to mówię, chciałem powiedzieć, że no cały czas no staramy się z tymi podmiotami rozmawiać, staramy się być na bieżąco z ich zaległościami finansowymi. Różne formy stosujemy i no i po prostu robimy to, co możemy, żeby jak najwięcej środków do naszego budżetu jednak spływało. I żeby też myśleć o tych podmiotach, żeby ich tam nie dobijać, żeby nie upadły, tylko też trzeba ich czasem zrozumieć w trudnej sytuacji, jakiej czasem się znajdują i to realizujemy. Również ściągamy pieniądze od osób, no nie przedsiębiorstw, tylko osób indywidualnych. Musimy to realizować i realizujemy. No i widać, że raczej zadłużenie gminy systematycznie tam zawsze o troszeczkę spada. Także tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może zacznę dyskusję, zapytam pana burmistrza o to, o czym pan burmistrz teraz na końcu mówił, to znaczy o podatki. Jak to wygląda? Czy są jakieś duże zaległości? Czy też na bieżąco płacą ci nasi duży podatnicy do budżetu? Czy też znowu nazbierała się jakaś bańka?
Myślę, że na początku kadencji to mówiliśmy o dobrych paru bańkach, nie? No, więc te zaległości no spadają. Są jeszcze zaległości, ale bańka jest, no.
Panie burmistrzu, ale było tak, o ile sobie przypominam, że te zaległości zostały uregulowane i już nie było żadnych takich niezapłaconych starszych opłat. Rozumiem, że teraz zrobiły się nowe, czy też ja się mylę i nie zostały w pełni uregulowane?
Znaczy nie. Poprzez komorników ściągamy to jeżeli były te nakazy komornicze, to były ściągane i są ściągane. Natomiast bieżące też są płacone. No różne są sytuacje. Każdy miesiąc jest inny i nie ma, ale nie ma jeszcze wszystkiego wyprostowanego. To sobie musimy powiedzieć. No,
już,
nie było takiej sytuacji. Nigdy, mówię, to systematycznie spada, ale na pewno osiągnęło już taki poziom, no powiedzmy, przyzwoity. O.
Radna pani Aldona Koczur, a potem radny pan Marcel Biskup.
Ja mam pytanie do burmistrza w sprawie właśnie podmiotów gospodarczych. Chodzi mi o te podmioty gospodarcze, które są na terenie Kuty. I słyszałam, i to już tak jak ostatnio mówiliśmy na sesji, że mają kłopoty z podpisaniem umowy na zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków Kutą. Zostało im to wypowiedziane. I słyszałam od różnych firm, że będą zmuszeni uciekać z terenu. Że ta sprawa w dalszym ciągu jest no, bardzo pod kreską i nie wiem właśnie, czy my będziemy w stanie im pomóc i to tą sprawę trzeba rozwiązać. Proszę Państwa, tam jest mnóstwo podmiotów. No i nie wyobrażam sobie już tereny Huty, czyli Huta jest bez ogrzewania i sobie jakoś radzą. A teraz jak wypowiedzą wszystkim firmom, tym na terenie Huty, że nie będą zaopatrywani w wodę, no to nie ma firmy. To jest drastyczny problem. Ja nie wiem, czy ta firma, cieszyłam się, że dzisiaj podjęliśmy uchwałę, że jakaś nowa firma chce zakupić budynek na terenie Huty, No ale nie wiem, czy sobie zdaję sprawę, że tam są właśnie kłopoty z zaopatrzeniem, wodę, no. Podstawę utrzymania firmy na terenie.
Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o tym faktycznie ostatnio. Panie burmistrzu, proszę bardzo.
To znaczy jest, ale tak naprawdę to jeszcze tam oficjalnie nic do nas nie dotarło. Natomiast Huta no nie chce się już bawić w dystrybutora wody, dystrybutora czy tam tą kanalizacją się zajmować, bo to się wiąże no z różnymi teraz rzeczami, z taryfami, z różnymi i chcą uciekać od tego. Myślę, że te tematem też trzeba się będzie zająć, ale na razie no powiem tak, no jest gdzieś tam zasygnalizowane, ale funkcjonuje to i trzeba pomyśleć. No natomiast przerażająco jest po pierwszych rozmowach to, jakby ktoś teraz miał nową kanalizację robić gdzieś tam po Hucie albo coś, no bo to zaniedbane kanały, nie wiem co tam jeszcze może być, no. A
nie wiadomo jakie.
No i przede wszystkim nie wiadomo jaki jest stan tej sieci. To nie było przez ileś lat nic tam remontowane, czy to gdzieś wycieka, ucieka, nie wiem. No na pewno kiedyś by to musiała komunalka przejąć, więc myślę, że ale wtedy czy oni będą w stanie w ogóle coś zrobić, no bo.
No. Panie burmistrzu, a czy.
Tak, jeżeli tak. No.
Panie burmistrzu, a czy nie słusznym byłoby na przykład spotkanie się z tymi przedsiębiorcami, którzy tam mają firmy i na przykład zadeklarowanie, że gmina pomoże w tym, żeby tutaj zostali, bo jak będziemy tak długo czekać, aż jakieś pismo oficjalne będzie, to będzie pewnie pismo oficjalne takie, że się firmy wyprowadzają, tak? A może wcześniej warto byłoby zadziałać jakoś i przeciwdziałać temu.
Tak, wyjdzie się 200 tysięcy, to będziemy działać.
Panie burmistrzu.
No co mam powiedzieć? Nie zgłosił z przedsiębiorców, natomiast Huta coś tam zasygnalizowała. Natomiast, no, nie wiem co zobaczymy. No, my mamy na terenie Huty tak zwaną naszą tą rotundę tam, gdzie ścieki spływają i poprzez Hutę idzie część ścieków z Nowej Wschodniej. Tam z tej dworcowej, właściwie cała część Nowej Wschodniej od szkoły, od misia chyba leci właśnie przez tą rotundę. No temat jest trudny, bo praktycznie trzeba by całą sieć Huty budować od nowa. Natomiast jeżeli chodzi o ten budynek centrali, to bym się nie przejmował, bo ta strona akurat jest i woda i wszystko. Kościół też jest. To kościół jest też pod... No, nie. To jest, kościół jest podłączony też do wody, także tam nie ma. Tu akurat ta strona ma i gaz, praktycznie jest nitka gazu doprowadzona. Prąd jest też, transformator jest, także tutaj o tą część Huty bym się nie martwił. Gorzej może być.
Ale zostały w tej chwili podmioty gospodarcze wypowiedzone, prawda?
Nie wiem. KS napisał coś do nas, KS.
Ja słyszałam, że zostały wypowiedzenia, właśnie nie wiem na jakie odpowiedzi.
A nie radna, wypowiedzenia jakie wypowiedzenia? Dotyczące czego?
Zaopatrzenia
w wodę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Marceli Biskup, proszę.
Chciałbym się odnieść do aspektu sportowego i właściwie promującego tutaj naszą gminę, bo pan burmistrz wymienił imprezę, to wyjść 15 kwietnia, czyli trzeci ozimski Pagu Race. Muszę Państwu powiedzieć, że zapisanych jest 300 uczestników i to w skali naszej gminy jest to dosyć duża impreza. Z tego co wiem, to są i uczestnicy z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Katowic, oprócz województwa opolskiego. Także tutaj pan burmistrz ma patronat nad tą imprezą i wydaje mi się, że w przyszłych latach warto by, jak to się mówi, inwestować w tą imprezę popularyzującą bieganie, no i nasze miasto gminy Ozimek. Chciałbym się dołączyć tutaj w imieniu KTG Kozica. Burmistrz też wspomniał, ja zapraszałem pana burmistrza na 21 kwietnia tego roku na trzeci nocny marsz Nordic Walking organizowany przez Kozicę. Tutaj start jest w Podstrzenicy i to też można w planie ująć. Tutaj kolega Maciej dostał informację, ukaże się na stronie Ozimka. Wiadomo, jest już, o. Także zachęcam wszystkich.
Świetnie, panie radny, my rozmawiamy nad sprawozdaniem burmistrza. Nie o Kozicy. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś pytania bądź uwagi do sprawozdania Pana Burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu z 47 sesji z dnia 26 lutego 2018 roku? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu numer 47/18 z sesji Rady Miejskiej w Ozimku, odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w dniu 26 lutego 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż protokół numer 47/18 z sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w dniu 26 lutego 2018 roku został przyjęty jednogłośnie. Z racji Państwu znanych ogłaszam przerwę w obradach sesji do dnia 28 marca, środa, do godziny 15:15. Dziękuję bardzo.